Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz. Drodzy Państwo, minęła 21:30, w Radiu Maria, więc czas na rozmowy niedokończone. Jak zapowiadaliśmy, dziś temat towarzyszenie rodzicom po utracie dziecka na skutek poronienia. W naszym studiu goście ksiądz Jacek Kotowski, duszpasterz rodzin diecezji łomżyńskiej. Witam serdecznie, szczęść
witam,
Boże.
Witam ojcze, witam wszystkich radiosłuchaczy, szczególnie małżonków, bo są mi najbliżsi.
I jest pani psycholog, pani Monika Wądołowska.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I małżonkowie, pani Anita i Krzysztof Narewscy. Szczęść Boże wam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Głosy już znamy. Mamy mówić o bardzo trudnym, można powiedzieć, temacie, bo dziecko to największy skarb. To nie tylko kwestia wyobrażenia, ale tak odbieramy ten wielki dar Pana Boga, który żyje między nami. Najpierw pod sercem matki, z radością szczególnie matki, ojca. Ale później to my też możemy tę radość przeżywać w spotkaniu z nowym człowiekiem, nowym życiem. A dziś mamy mówić o tym, że no to dziecko rodzice tracą. Pytanie, dla kogo jest to najbardziej bolesne, czy dla matki, czy dla ojca? Myślę, że na swój sposób każdy z was to przeżywa. Państwo jesteście, jak słyszałem od księdza Jacka, właśnie w takiej sytuacji, że utraciliście dziecko. Gdybyśmy o tym próbowali naszym słuchaczom mówić, żeby też, bo nie znamy historii ludzi, z pewnością nie jedna mama, nie jeden tata cierpi z tego powodu, może nawet nikt nie wie o tym cierpieniu. Oni jakoś sami się zmagają, próbują sami przejść, no dlatego dzisiaj chociażby i ksiądz, i psycholog są z nami, żebyśmy może o tym próbowali porozmawiać. Księże Jacku.
Rzeczywiście, ojciec ma rację, bo dziecko jest największym skarbem i chyba o tym powinniśmy mówić jak najczęściej. Skarbem najcenniejszym dla rodziców, tak jak i macierzyństwo, ojcostwo to piękne powołanie, jakie Bóg daje człowiekowi, rodzicielstwo. Natomiast rzeczywiście nieraz zdarza się tak, że rodzice czekają na dziecko, a ono odchodzi zbyt wcześnie. My dzisiaj mówimy o odejściu dziecka przed jeszcze jego narodzeniem, czyli było dane i nagle odchodzi. I jak ojciec powiedział, no właśnie wiele osób dotyka ten problem, stykają się z takim bólem rodzice po utracie dziecka, bo jak mówią statystyki, to około 40 tysięcy par każdego roku w Polsce doświadcza właśnie poronienia, czyli utraty dziecka przed jego narodzinami. Więc są to bardzo duże liczby. To oczywiście chodzi o poronieniami. Jest łatwiej też mówić, jeśli chodzi o diecezję łomżyńską, bo tam też mamy dość duże szpitale i tak na przykład, jeśli miałbym mówić tylko o naszym terenie, o Łomży, czy o diecezji naszej, to w Łomży dochodzi do około 300 poronień rocznie, podobnie w Ostrołęce, w Ostrowi Mazowieckiej około 80 poronień każdego roku, w Grajewie około 50. Mamy jeszcze mniejsze szpitale, więc tam też do poronień dochodzi. Mówię o tym, bo trochę nam udało się przejrzeć te statystyki w diecezji i podpytać naszych lekarzy czy dyrektorów szpitali, a więc widzimy, że nawet na terenie naszej diecezji, czy naszych no niewielkich miast, jakie mamy w naszej diecezji łomżyńskiej, ten problem jednak sporą część rodziców także dotyka każdego roku. Czyli pewnie jakbyśmy tak popatrzyli głębiej w oczy rodzicom, których spotykamy, nawet jak gromadkę dzieci prowadzą za ręce, to pewnie są bogatsi jeszcze o tę ilość dzieci, które odeszły właśnie przed narodzinami.
Państwo macie dzieci?
Tak. Teraz mamy dzieci, mamy trójkę dzieci i jedno właśnie, które straciliśmy, jest w niebie. I cieszymy się, że ja się cieszę jako kobieta, że mogłam doświadczyć macierzyństwa, bo właśnie po utracie dziecka, pierwszego dziecka, miałam takie obawy, że ja już nigdy nie będę mogła mieć dzieci, tak? I to było dla mnie takie największe chyba przeżycie, że ja nigdy nie doświadczę macierzyństwa i tak naprawdę nie liczyło się nic, tylko to, żebym miała dziecko, tak? Gdzieś tam głęboko tego doświadczałam, tego bólu. Bólu, że nie będę mogła być matką.
To, co nas spotkało, to było już 18 lat temu. Jesteśmy 19 lat po ślubie. Ja chciałbym chyba powiedzieć na początku to, co pierwszą myśl, która mi przychodzi, jak myślę o tym wydarzeniu, bo było to na pewno bolesne wydarzenie, ale dziś, po tych 18 latach, z perspektywy czasu, odbieram to jako błogosławieństwo. To może się wydać dziwne, ale naprawdę tak to odbieram. To nie zmniejsza w żaden sposób cierpienia, które przeżywaliśmy wtedy i całego tragizmu tego wydarzenia dla nas, ale wszystko, co potem następowało, wszystkie wydarzenia naszego życia, pokazały na dziś, że to był dla nas błogosławiony czas, który dał nam solidny fundament pod nasze małżeństwo, bo tak jak żona powiedziała, to było pierwsze dziecko, na które czekaliśmy.
A jak z relacjami wtedy między wami, tak? Bo mąż też chce jak najlepiej w tym momencie dla żony, no, ale zrozumieć nieraz tego nie potrafimy. Ani siebie, ani tej sytuacji, która się przydarzyła i tego cierpienia, które przeżywamy. I tak z zewnątrz też, ani sąsiad, ani ktoś z rodziny, rodzice nasi, prawda? Kto z jakąś pociechą może przyjść?
Czy mąż tutaj się świetnie odnalazł w roli męża i pocieszyciela, był dla mnie wszystkim tak naprawdę. Więc no, mi wystarczyło, że on był, po prostu, że on był, że on trzymał mnie za rękę, że razem przez to wszystko przechodziliśmy. I to chyba było takie największe błogosławieństwo, że on przy tym był. My nie otrzymaliśmy takiej fachowej pomocy, tak? Bo to było 18 lat temu, więc no, trochę inaczej to wyglądało. Ale ludzie, którzy nas otaczali, którzy przychodzili do nas, to chyba to było takie największe. Ludzie, którzy do nas przychodzili, właśnie przychodzili do nas z taką empatią, tak? Bo każdy inaczej przeżywa swoje cierpienie. My na przykład potrzebowaliśmy takiej ciszy, tak? Przeżywaliśmy to swoją żałobę, nie mówiąc o tym, nie rozprawiając. Ale żeby ktoś był koło nas, tak? To było dla nas takie ważne chyba.
To jest taka podstawowa potrzeba chyba w tym czasie. Mm-hmm. Dla mnie właśnie najtrudniejsze było to, że no to wiadomo, to zawsze wydarza się jak grom z jasnego nieba, więc to zaskakuje bardzo, to wydarzenie. I dla mnie było najgorsze to, że ja nie mogłem nic zrobić, tak? No wiadomo, jako mężczyzna, jako mąż i ojciec przyszły, chciałem coś zrobić, żeby tą sytuację poprawić. Wiedziałem, że jestem bezsilny. To było najtrudniejsze dla mnie doświadczenie. I też wiedziałem właśnie, że żadne słowa nic tu nie zmienią, jeśli chodzi o moją relację z żoną, bo widziałem jej cierpienie, więc wiedziałem, że tylko muszę przy niej być. To też nie było łatwe, bo zawsze chciało się coś powiedzieć, chciało się jakoś jej użyć, ale ta świadomość, że nie mogę nic zmienić, tylko być i okazywać jej miłość różnymi gestami, nawet najmniejszymi.
A fachowa pomoc, jak to rozumieć? Rzeczywiście pewnie wiele się zdarzyło przez te 18 lat.
Czy tak, fachowa pomoc jako takiej konkretnej nie otrzymaliśmy, ale oczywiście lekarze nami się zajmowali, bo wtedy, kiedy trafiliśmy pierwszy raz na USG, bo to było, my straciliśmy dziecko w 22 tygodniu ciąży, czyli już to była duża ciąża, ale nie rozwijająca się. Wtedy właśnie pierwszy kontakt z lekarzem, który powiedział, że dziecko nie żyje, po prostu obumarło i trzeba je usunąć. Tak zabrzmiała pierwsza taka diagnoza. I później, kiedy trafiliśmy do szpitala, następny, kolejny lekarz, i jeszcze to było całe konsylium, tak, tych lekarzy, którzy właśnie otoczyli nas taką opieką, może nie z punktu widzenia psychologicznego, ale taką fachową medyczną, czyli powiedzieli, pokazali na USG, jak to wygląda, dlaczego nie żyje, że serce po prostu nie bije, nam to pokazywali tak fachowo, tak? I dzięki temu my też mogliśmy w sposób taki podejść do tego w taki sposób fachowy, znaczy fachowy w tym sensie, że zdecydowaliśmy się, bo trzeba było się zdecydować na zabieg, tak? I to było trudne podjęcie samej decyzji, czy rzeczywiście dziecko obumarło, bo zawsze są jakieś takie obawy, a może jednak żyje, może to jest błąd lekarza, tak?
No, dla nas ten pierwszy kontakt, bo to było przy USG, pierwszym naszym USG, na które poszliśmy, żeby zobaczyć nasze dziecko, to właśnie najważniejszy ten moment pierwszy, gdzie my dowiadujemy się nagle, że coś jest nie tak, a wręcz od razu dowiadujemy się, że dziecko nie żyje, że już nic się nie da zrobić. No, to najważniejsza jest właśnie tutaj ta osoba tego lekarza, który przekazuje tę informację, żeby z tą delikatnością i potrafił to zrobić.
Mamy psychologa, pani Monika Wądołowska.
Chcę powiedzieć, że poruszyło mnie to, co powiedziałaś, Anita, że rzeczywiście na początku jest to duży szok i wielu rodziców po prostu nie dowierza, że stało się to, co się stało, bo życie w łonie kobiety rozwija się w cichości i wiele ludzi po prostu z otoczenia nie wie, że właśnie poczęło się nowe życie. Natomiast rodzice wiążą z tym bardzo wiele nadziei, wiele oczekiwań, budują plany, marzenia i nagle okazuje się, że nie, że to wszystko prysło, że życie się dalej nie rozwija. I tą pierwszą reakcją, którą rodzice przeżywają, jest szok, niedowierzanie, że w ogóle to się stało. Dlatego też to, co mówisz, jest bardzo częste, że dobrze procedury medyczne wymagają potwierdzenia dwóch lekarzy, bo rzeczywiście trudno jest też przyjąć rodzicom to, co się stało.
A od strony kościoła, kapłan w takiej sytuacji, rodzice, którzy no, pragnęli dziecka, zresztą całe ich życie już było nastawione na to, że jesteśmy szczęśliwi, tak? Bo będziemy rodzicami.
No i ja chciałbym też powiedzieć w tym miejscu, że wszystko wygląda pięknie, ładnie i każdy ksiądz też potrafi stanąć przy rodzicach, którzy doświadczają bólu po utracie dziecka, chociaż to wszystko nie jest chyba tak piękne, jak nam się zwykło wydawać. Cieszę się bardzo, że Anita i Krzysztof na swojej drodze spotkali lekarzy, którzy im podpowiedzieli, co zrobić, otoczyli troską. Natomiast z mojego doświadczenia pracy z rodzicami, którzy utracili dziecko, ja widzę, że nie zawsze jest tak kolorowo. I ja pamiętam moje pierwsze spotkanie, kiedy ja w ogóle zacząłem interesować się tematem utraty dziecka przez rodziców na skutek poronienia. To sytuacja 6 lat temu, kiedy do poradni, którą prowadzimy przy ulicy Sadowej w Łomży, przy duszpasterstwie rodzin, przyszli rodzice, którzy utracili na skutek poronienia 4. dziecko. Ja byłem z nimi umówiony, bo chcieli spotkać się z księdzem, z duszpasterzem rodzin i pamiętam do dzisiaj tą rozmowę, kiedy oni siedzieli naprzeciwko mnie, łzy płynęły z ich oczu, kiedy mówili o tym, że w szpitalu wręcz potraktowano ich bardzo źle, że nie oddano im ich ciała, że do tego nie wiedzą, co się stało z ciałem ich dziecka, nie wiedzą, jak się mają modlić za swoje dziecko, gdzie ono teraz przybywa, zbawione czy niezbawione, dlaczego szpital tak postąpił. Ja siedziałem jako ksiądz, patrzyłem na tych małżonków zrozpaczonych, rodziców i za bardzo nie wiedziałem, co podać. Jedyna rzecz, jaką mogłem zrobić, to podać po prostu chusteczkę do otarcia łez. Nic mi więcej nie przychodziło do głowy, więc dla mnie to był wtedy taki szok, to było moje pierwsze spotkanie z rodzicami, którzy utracili dziecko. I wtedy dopiero od tamtej pory zacząłem się interesować takimi rodzicami, no i pomyślałem sobie, są oni w poradni, przyjdą pewnie następni, których potraktowano podobnie. No i muszę już wtedy coś wiedzieć, co mam mówić, jak się zachować, jak im pomóc. I dopiero wtedy zaczęło się moje bieganie do szpitala, jednego, drugiego czy trzeciego w naszej diecezji, rozmowa z lekarzami, z patomorfologami, z ginekologami, z dyrekcją szpitala także. Później zaczęły się rozmowy z biskupem Stanisławem, który był wtedy biskupem łomżeńskim i też rozmawialiśmy o tym, jak w kościele pomóc takim rodzicom od strony kościoła i księdza w kancelarii parafialnej, żeby tam też byli otoczeni troską. I tak naprawdę to, co dzisiaj chociażby w naszej diecezji udało się zrobić w sensie towarzyszenia takim rodzicom, no to jest wynik kilku lat biegania za pewnymi sprawami, łącznie z grobami dzieci utraconych, bo dzisiaj wszystko prawem, ekonomią jest w Łomży, że tak powiem, zabezpieczone. Ale to też mi pokazało, kiedy biegałem do szpitali, do lekarzy, kiedy rozmawiałem, kiedy spotykałem kolejnych rodziców i kiedy dowiedzieli się, że interesuje się tym tematem, to dopiero wtedy mówili też swoje świadectwa. Nie zawsze w szpitalu nawet, 18 lat temu podejrzewam, to też było jeszcze trudniejsze, nie zawsze szpital wydawał dziecko, nawet prawo nie pozwalało, żeby takie dziecko nieraz też zabrać i pochować. I często spotykam mamy, które płaczą i mówią, poroniłam ileś lat temu, nikt mi nie powiedział, że mogę zabrać, pochować, więc uspokajam taką mamę, mówiąc jej, że wtedy to nawet prawo pani nie pozwalało dziecko, które zmarło w drugim czy trzecim miesiącu trwania ciąży. Nawet prawo takiego dzieciątka nie pozwoliło pani pochować. Ale przecież myślę, że musimy też powiedzieć o tym, że nie każdy lekarz też podchodzi z szacunkiem do takiej mamy. Często taka mama po poronieniu przecież, po zabiegu już, jest położona razem z inną mamą, która leży w szpitalu i która cieszy się brzuchem. Tam jest dzieciątko, 9. miesiąc, mama głaszcze się po brzuchu, a ta matka słyszy jeszcze nieraz to badanie serca, jak ono u sąsiadki, u dzieciątka bije, a moje już dzieciątko nie żyje. Wtedy pojawia się płacz. Nieraz też wiem, mówią mi małżonkowie, jaki grymas spotykali lekarzy, kiedy mówili, że chcą zabrać, pochować, więc dziwili się. Przecież często tak naprawdę szpital, ja teraz nie osądzam żadnego lekarza, bo ja wspaniałych lekarzy spotykam na swojej drodze i to, co się udało, to dzięki nim, ale przecież często szpital nieraz odczłowiecza po prostu takie dzieciątko, jeśli to jest jeszcze wczesny etap ciąży. Przecież myślę, że rodzice często słyszą embrion, zarodek, jakieś tkanki, wyskrobiny. To brutalne słowa, ale one przecież padają. Natomiast no, na przestrzeni lat, tak naprawdę od 2007 roku, zmieniło się naprawdę bardzo dużo. Nie wiem, czy jest czas, żeby o tym też mówić teraz, jak to wygląda w świetle prawa. Natomiast myślę, że będzie okazja, żeby o tym też powiedzieć. Bo rzeczywiście na przestrzeni kilku lat w prawie wiele się zmieniło. I tak jak do 2007 roku było ciężko rzeczywiście zabrać, pochować dziecko. Było to rozróżnienie na poród przedwczesny, na poronienie. 22 tydzień ciąży się liczył. To definicja szczątek, zwłok też była różnie podawana. Natomiast tak naprawdę wiele wiele stało się w 2007 roku, kiedy minister zdrowia, pan Zbigniew Religa, napisał, że za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwourodzonych i dodał, niezależnie od czasu trwania ciąży. I dopiero wtedy zmieniło się wszystko. Dopiero wtedy rodzice mieli prawo, żeby pochować swoje dziecko, niezależnie od momentu, kiedy ono zmarło. To jest niesamowite i trzeba podziękować panu ministrowi, że tak zrobił. Natomiast prawo jeszcze wtedy do końca nie doprecyzowało, bo żeby mieć akt zgonu, czy akt urodzenia, czy kartę do celów pochówku, to wtedy potrzeba było też zaznaczonej płci dziecka. No i tu lekarze też mieli problem, no jak to zrobić. Cały czas gdzieś w świadomości był ten 22 tydzień i to rozróżnienie. Poza tym bali się, że jak płci nie widać dziecka gołym okiem, no i tak po prostu na zasadzie odczucia matki coś zaznaczą, czy to chłopiec, czy dziewczynka, to poświadczą nieprawdę. I tego się bali. Odważniejsi tak robili. Minister zdrowia czy sprawiedliwości mówił, że no jest to dopuszczalne, nie poświadczają nieprawdy, ale obawa w sercu lekarza gdzieś była. No i ciągle się z tym gdzieś zderzali. Nie było żadnych świadczeń, kiedy nie było płci dziecka. I tak naprawdę dopiero od 2011 roku w maju przyjęta uchwała, a w październiku weszła w życie, gdzie napisano, że jeżeli rodzice chcą pochować dziecko, to mogą to zrobić oczywiście niezależnie od czasu trwania ciąży, czyli nawet pierwszy, drugi miesiąc, trzeci. Natomiast świadczenia są wtedy, kiedy jest płeć zaznaczona dziecka, a jeżeli nie ma tej płci, to dostają kartę do celów pochówku i mogą swoje dziecko po prostu pochować. Jest karta wystawiana tylko dla administracji cmentarza, a więc jakby taka możliwość istnieje. No i też na przykład ostatnio, to już taka z nowinek, to też dowiedziałem się, że w województwie mazowieckim na przykład pan wojewoda dla wszystkich szpitali wydał procedurę postępowania w przypadku poronienia dziecka, właśnie utraty dziecka przed narodzinami, więc są dokładne standardy, jak postępować, jak rozmawiać z matką i tam jest dokładna propozycja, bo to razem z księdzem Aleksandrowiczem było przygotowywane w konsultacji z nim, a więc tam jest nawet propozycja tego, że matka może zabrać, może pochować. Naprawdę piękne procedury, które dzisiaj już się przebiły do świadomości i dzisiaj rodzice mają większe prawa niż po prostu na przykład przed 2001 rokiem.
Dobrze ksiądz o tym mówi, no bo dziś otwierają nam się dopiero oczy, jak to rzeczywiście wyglądało, że no nawet medycy byli jakoś tacy nieporadni, albo próbowali się stosować do prawa, a tym samym co rodzice, znaczy, prawda, cierpią, a jeszcze większe cierpienie, no bo też tutaj jacyś bezsilni są.
Tak, a jeszcze mówię o tym dlatego trochę, bo chciałbym, jeżeli nas słuchają mamy, które utraciły dziecko właśnie ileś lat temu, na przykład przed 2001 rokiem, które nas niestety nie pochowały swojego dziecka, nie miały takiej możliwości, to ja właśnie chciałbym uspokoić sumienia tych mam i powiedzieć, żeby sobie jakoś tego specjalnie nie wyrzucały, bo prawo im na to nie pozwalało, nie zawsze miały taką możliwość, no jeśli to było być może po 22 tygodniu ciąży, lekarz by pozwolił, ale wcześniej nie miały takiej możliwości. Nieraz, kiedy stoję przy grobie dzieci utraconych w Łomży, na przykład 1 listopada i kiedy staram się tak trochę katechezę obecnym tam ludziom głosić, to nieraz właśnie mi mamy zarzucają bzdury, ksiądz mówi. Nieprawdę ksiądz opowiada. Mi nikt nie pozwolił. I wtedy, kiedy powolutku wyjaśniam takiej mamie, jakie było prawo i co można było zrobić, to mama mówi, że ksiądz mi ciężar z serca zdjął. Czyli chciałbym te mamy właśnie uspokoić. Nie zawsze prawo pozwalało dziecko, szczątki dziecka zabrać i pochować.
Dziękuję.
No tak, tutaj to ksiądz poruszył właśnie tą kwestię, na którą my nie mieliśmy wpływu wtedy jeszcze w 98 roku. Ale to też, co ksiądz wcześniej powiedział o tym szacunku do dziecka tak naprawdę, tak? Bo przez medyków, przez lekarzy często jest traktowane to po prostu jako szczątki ludzkie, gdzie dla rodziców jest to zawsze dziecko, które kochali, które darzyli wielkim szacunkiem i czekali na nie. I tu ta delikatność jest bardzo, bardzo potrzebna i to bardzo boli, kiedy właśnie personel medyczny mówi o dziecku, tak? Rodziców jako o szczątkach lub czymkolwiek innym, bez szacunku takiego.
Tutaj może będą jakieś głosy od radiosłuchaczy, ale też nieraz, no ja to jako ksiądz muszę powiedzieć, rodzice spotykają się też z problemem na przykład już w kancelarii parafialnej, kiedy pójdą do księdza i na przykład mówią, że chcą pochować swoje dziecko. I też, no to się dzisiaj zmienia bardzo w kościele. Nieraz księża być
znaczy,
może...
Pewnie świadomość wszędzie rośnie i to takie współczucie, to zrozumienie i coś w tej sytuacji teraz my, każda ze stron może czy powinna zrobić.
No właśnie. To ja może zacznę tłumaczyć, co Kościół mógłby zrobić. I rzeczywiście robi. I w wielu diecezjach są już specjalne instrukcje. W naszej taką ksiądz biskup Stefanek podpisał w 2011 roku. Ona obowiązuje wszystkich księży. A więc zakazał pokropku tak zwanego. Bo ja jako młody ksiądz, jeszcze pracując w kolnie, pamiętam, prowadziłem taki pokropek. Ja bardzo źle się po nim czułem, bo ja pokropiłem trumienkę dziecka, modlitwę zmówiliśmy. I rodzice sami ponieśli dziecko na cmentarz. Więc ja przez 2 dni dochodziłem do siebie po prostu po takim pogrzebie. To był pierwszy, jaki poprowadziłem, ale niestety niektórzy księża jeszcze być może i zaproponują pokropek rodzicom. Nie ma nic złego w poświęceniu wodą oczywiście trumny dziecka. Liturgia to przewiduje. Natomiast dzisiaj rzeczywiście proponujemy rodzicom pełny pogrzeb katolicki. Jeżeli chcą pochować nawet swoje 2-miesięczne dziecko, które zmarło właśnie przed narodzinami, takie malutkie, ono jest też nieochrzczone, takie traktujemy. I rzeczywiście msza święta, też można by rodzicom wyjaśnić, bo jak proboszcz powie, że jest niepotrzebna, rzeczywiście mszę świętą odprawiamy bardziej za rodziców. I wszystkie modlitwy mszalne, teksty, one mówią o rodzicach właśnie, żeby podtrzymać ich na duchu, umocnić ich nadzieję, ich trochę pocieszyć, żeby oni się dźwignęli z tego bólu. I tu bardziej o to chodzi. Natomiast mszę świętą odprawiamy właśnie za nich. Dziecko jakby nie ma takiej potrzeby, bo msza święta przecież jest odprawiana przy naszym pogrzebie, ponieważ mamy grzechy uczynkowe. Dziecko takich grzechów nie ma uczynkowych. Odeszło przed narodzinami, ale też nawet jak ono umiera miesiąc, dwa po urodzeniu, to też przecież świadomości nie ma, więc grzechu popełnionego nie ma żadnego uczynkowego. Mszę świętą odprawiamy dlatego, że rodzice tego chcą i pewnie pani Monika będzie mogła powiedzieć więcej, ale gdzieś tam ten mechanizm właśnie wypierania, zaprzeczania, że coś się w ogóle stało, gdzieś funkcjonuje w rodzicach. To są te chyba kolejne etapy żałoby. Natomiast ja pamiętam tylko, kiedy z profesorem Szymołonem rozmawiałem od psychologii i powiedziałem mu, że my dzisiaj biskup zaproponował, żeby mszę świętą zawsze odprawić w obecności nawet szczątek tego ciała małego dziecka, to on powiedział, proszę księdza, to jest bardzo ważne, bo rodzice często zaprzeczają, że w ogóle nic się nie stało. A kiedy nawet na tym pogrzebie było 10 osób, kiedy była msza święta, kiedy ksiądz poszedł z nimi na cmentarz, to mówi, mogą przejść do następnego etapu, bo nie ma już po prostu tego zaprzeczania, że nic się nie stało.
Chciałabym powiedzieć, że to jest, myślę, że taki ogólny problem nas w przeżywaniu żałoby, nie tylko dzieci utraconych, ale w ogóle przeżywaniu żałoby, że jakby my Polacy, ale w ogóle nie mamy strategii, jak przeżywać żałobę, jak być w żałobie, ale też być z kimś w żałobie. I myślę, że to jest taki szerszy problem, że staramy się rzeczywiście wtedy zaprzeczyć, pocieszyć, użyć jakiejś taniej rady, rzadko wczuwając się w sytuację osoby, która doświadcza tego cierpienia, a raczej z takiej pozycji, żeby nam było lepiej, żebyśmy jakoś już odsunęli ten problem, żebyśmy nie patrzyli na tą kobietę, na tą rodzinę dziwnie zachowującą się, bo rzeczywiście wtedy kobieta, mąż, żona mogą się dziwnie zachowywać. Kobieta może być agresywna, ale też w depresji i w zasadzie jakby otoczenie, bliscy martwią się tym i nie wiedzą, co mają robić. Także to jest jakiś ogólny problem, taki jak być z kimś w żałobie.
To też ja myślę, że nie wiem, czy tutaj właśnie Państwo Anita i Krzysztof mogą nam powiedzieć więcej, ale myślę, że my w ogóle mamy problem z towarzyszeniem takim rodzicom. Ja miałem problem w poradni, co powiedzieć, jak się odezwać i każde słowo było pewnie na miejscu.
No tutaj poważna sprawa, ale nieraz mamy problem, gdy ktoś cierpi, choruje. W ogóle w takich relacjach międzyludzkich, w domu, w małżeństwie, zależy też na jakim poziomie są małżonkowie tego takiego bycia z sobą i duchowego, na ile jesteśmy, można powiedzieć, nie tylko wyedukowani, ale rozwinięci, na ile potrafimy współgrać ze sobą, to towarzyszenie, bycie, rozmawianie, wydaje się takie oczywiste, ale inni, czy często są bardzo nieporadni.
Nam jest pewnie trochę trudniej, bo nawet tu pani Monika mówiła, że żałoby nie rozumiemy. Gdzieś pojawia się trochę jakaś agresja, niezrozumienie, może i gniew nieraz. Ja słyszę, często mnie pytają rodzice, gdzie był Pan Bóg, dlaczego na to pozwolił? I też my często księża myślimy, że wtedy nas atakują. Zamykamy się trochę, boimy się trochę, a tak naprawdę myślę, że powinniśmy rodzicom dać to naprawdę wypowiedzieć, bo takie pytania są i przez ten etap pewnie żałoby też trzeba przejść i wtedy myślę, że lepiej po prostu milczeć niż w jakiś sposób to tłumaczyć. Ciekaw jestem na przykład, czy wy spotkaliście się, kiedy wam na przykład towarzyszyła rodzina, czy znajomych spotykaliście, czy są słowa właśnie, które drażnią w jakiś sposób na przykład, a które, nie wiem, niosą pociechę.
Myślę, że my nie... Ja mówię tutaj razem o sobie i o mężu, że my nie potrzebowaliśmy wielkich słów. Nawet ich nie chcieliśmy, żeby nam doradzali, żeby nam mówili, co mamy dalej robić. Nie. Po prostu takie bycie. Bycie na przykład... ostatnio wspominałam właśnie, rozmawiałam z mężem, że jak ja się świetnie czułam, jak moja siostra po prostu do mnie przyszła, przyniosła jakiś tam prezencik i rosół. I ona nic nie mówiła, po prostu była ze mną, tak? I ja mówię, jak mi było wtedy dobrze. To było to właśnie, czego potrzebowałam, nie? Że nie potrzebowałam niczego wyjaśnień, tak. Tylko po prostu bycia, takiego bycia.
No wiadomo, to jest tak naturalna chyba potrzeba człowieka, żeby pocieszyć, te pocieszenia, że jeszcze wszystko będzie dobrze, jeszcze będziesz miała tuzin dzieci. To naprawdę, to jest w tym momencie kompletnie niepotrzebne i my tego akurat nie potrzebowaliśmy kompletnie, tylko właśnie tego, tej życzliwości, po prostu tej miłości w koło.
Bo nieraz gdzieś te chyba słowa takie padają, to chyba ta nasza nieudolność, tak mi się wydaje, kiedy właśnie mówimy, patrząc na rodziców, że macie przecież dwójkę żywych, nie? Przecież to było takie maleństwo, a przecież będziecie mieć jeszcze niejedno.
To prawda, tak jakby, rodzicie. Ja czasami mówię, to tak jakby zmarło komuś na przykład 3-letnie dziecko i powiedzenie, a słuchaj, będzie następne. To sama strategia, no, ten sam fakt, utracone zostało życie. Owszem, może otoczenie tego nie widziało, bo brzuszek jeszcze nie urósł, ale dla rodziców to już jest taki ważny fakt, no, że trudno to pominąć, trudno to ocenić. Wiąże się z tym wiele, wiele nadziei, tak jak mówiłam. Dlatego no, nie można tego bagatelizować i mówić, że następne dziecko zastąpi to, które utraciliście.
Dla mnie na przykład też jako księdza, kiedy widzę, no to jest trudne, tak, ale kiedy widzę płacz rodziców, to dla mnie jest to zawsze taki argument, że to nie jest, jak nam niektórzy próbują wmówić, embrion, zarodek, tylko to jest po prostu dziecko. Oni płaczą, bo utracili dziecko. To nic, że ono miało miesiąc czy dwa miesiące pod sercem. Oni płaczą po prostu, bo to już był dla nich, tak, człowiek. To było po prostu ich dziecko. I te łzy są dla mnie zawsze dowodem na to, że mamy do czynienia po prostu od poczęcia z człowiekiem.
Powiem księdzu, że nawet bywają sytuacje, w których kobiety doświadczają po poronieniu klinicznej depresji i warto, żeby otoczenie patrzyło, czy na przykład bezczynność kobiety, czy jej sposób funkcjonowania, aktywność nie przedłuża się za bardzo. Bo rzeczywiście może być taki czas, kiedy będzie bardziej bezczynna niż zazwyczaj, mniej aktywna niż zazwyczaj, ale musimy na to patrzeć, czy też to się nie przedłuża, czy na przykład nie potrzeba też po prostu wsparcia jakiegoś farmakologicznego, bo być może jest to już kliniczna depresja. Zdarzają się i takie sytuacje.
Czyli wtedy po prostu najlepiej, kiedy widzimy, że najbliżsi sobie nie radzą, czy żona sobie nie radzi, czy małżonkowie, rodzice sobie nie radzą, to odesłać po prostu już ich do psychologa.
Do specjalisty na przykład, tak, dokładnie.
No i się cieszę właśnie i w tym miejscu nawet pani Monice podziękuję, bo często rodziców, którzy utracili dziecko, przychodzą i kiedy ja nie radzę sobie z formą pomocy im, to wtedy odsyłam zawsze do pani Moniki i ona chętnie przyjmuje takich rodziców. Natomiast myślę, że warto też może, żebyśmy powiedzieli sobie, no właśnie, może taki trochę poradnik, ale wobec, no właśnie rodziców, którzy utracili dziecko, co zrobić, jak im towarzyszyć, co najlepiej zrobić, kiedy no właśnie najbliżsi wracają do domu, albo wiem, że są w szpitalu właśnie i poronili dziecko, siostra cioteczna czy ktoś i ja będę musiał się z tym zmierzyć. Myślę, że sobie możemy tu kilka takich rzeczy powiedzieć, to będzie nam łatwiej towarzyszyć. No przede wszystkim tu już chyba padło, że nie mówić, po prostu lepiej być, nie mówić, nie mówić dlaczego to się stało, bo recepty nie mamy i wyjaśnienia, więc takie słowa niech nie padają. Już wiemy, że na przykład, no przede wszystkim znaleźć czas, o tym rosole usłyszeliśmy ciepłym i o tej herbacie, więc chyba po prostu trzeba usiąść, z nimi pobyć, czyli rodzice tacy,
taka
widzimy,
normalność.
Tak, potrzebują po prostu potrzeba. Obecności. Ja pamiętam kiedyś, jak mi jedna...
I chyba też nie powinniśmy się bać tego, że ja będę bardzo nieporadny, nie wiem co zrobić w tej sytuacji i tak zostawię cię z tym i tak, no chciałbym, ale, ale nie mogę.
No właśnie, pobyć, chusteczkę podać do tarcia łez, nawet kiedy mama płacze. Jakoś to, po prostu...
Ale pani Moniko, stać nas pewnie na taką wrażliwość, bo my się nieraz boimy, że no, ja się nie nadaję do tego, ja nie pomogę nic. A, czy jako mężczyzna, jako kobieta, czy jako ksiądz, jako przyjaciel, sąsiad.
Ja myślę, że rodzina, że sąsiad, kolega, bliscy mogą zrobić robotę, którą robi psychoterapeuta na przykład w gabinecie. To, co powiedzieliśmy, wystarczy być, ale też spróbować zrozumieć sytuację tej osoby. Jakby spróbować zrozumieć. Może ktoś z boku nie znalazł się w takiej sytuacji nigdy, ale spróbować poczuć, jak to jest. I kiedy spróbujemy choć trochę namacać tą sytuację, zrozumieć, to bardzo pomaga. To ja robię w gabinecie psychoterapeutycznym. Próbuję zrozumieć człowieka, który do mnie trafił i to uzdrawia. Ale też pozwalam i zachęcam do tego na ujawnianie emocji, czy to będzie złość, czy to będzie płacz, czy to będzie wątpliwość odnośnie Pana Boga i jego planu przyszłości, to im więcej rodzice powiedzą, tym są zdrowsi, tym szybciej to się uzdrowi. Mówi się, że żałoba może trwać do 2 lat, więc nie bójmy się, jakby pozwolić też tym rodzicom na takie spowolnienie tempa, na takie ruminowanie, czyli takie powtarzanie na przykład, na to, że no będą wracać myślami, że jak zobaczą kogoś z małym dzieckiem, to będą myśleć o, albo mówić, o, moje dziecko miałoby tyle. Niech mówi, lepiej, żeby mówiła, niż ma to trzymać w środku. To jest uzdrawiające.
Małżonkowie.
Ja wiem, że teraz chyba sytuacja się zmieniła, jeśli chodzi o właśnie ten powrót do normalnego życia, że tak powiem, po takim wydarzeniu, za naszych tych czasów, że tak powiem, 18 lat temu, no nikt nie przewidział jakby tak, jakiegoś urlopu, powiedzmy macierzyńskiego, takiego po martwo urodzonym dziecku, żeby żona mogła dojść do siebie, tak? Odpocząć po prostu, wypłakać się też, bo to miało naturalnie miejsce. My musieliśmy od razu, my tak naprawdę nie mieliśmy możliwości, ja się zetknąłem też z taką ścianą, że tak powiem w cudzysłowie, kiedy poszedłem wyrobić metrykę naszemu dziecku i dowiedziałem się, że nie mogę go pochować, że to szpital jakby już tak zabiera to ciało do badań i już i nie wiadomo, co się z nim dzieje tak naprawdę do końca. Ja dostałem metrykę w urzędzie stanu cywilnego, właśnie zostałem odprawiony, że tak powiem, z kwitkiem, dosłownie w przenośni. I to bardzo, bardzo dramatyczny moment, bo mam ten dokument, który potwierdza, że to dziecko było, urodziło się martwe i nic więcej. I musieliśmy wrócić jakby do swoich zajęć, na drugi dzień wrócić do swojego życia, tak? I to bardzo trudne. Cieszę się, że to się zmieniło teraz, z tego co wiem, bo to myślę bardzo ułatwia właśnie to przejście takie naturalne tej żałoby.
Rzeczywiście prawo dzisiaj daje dużo większe możliwości. To, co powiedziałem, jeżeli rodzice, bo tak naprawdę w szpitalach dzisiaj rodzice mogą powiedzieć, że zabieramy ciało naszego dziecka, chcemy je pochować, albo mogą też zostawić i szpitale dzisiaj, już wiele szpitali organizuje pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem, nawet prawo je zabezpiecza, więc też może, żeby tylko to, o czym powiedział Krzysztof, żeby to doprecyzować, bo ciekaw jestem, czy wy poznaliście płeć swojego dziecka, czy nie?
To znaczy była to płeć domniemana, prawda?
Tak, domniemana była, zaznaczona była, że była to dziewczynka, więc nadaliśmy jej imię też od razu, Anna. Po babci męża i wyrobiłeś wtedy metrykę, prawda?
Tak. Czyli akt urodzenia, tak. Ania, akt urodzenia
tak,
została.
Tak.
Z adnotacją pewnie, że dziecko urodziło się martwe.
Że dziecko urodzone martwe.
No właśnie, bo tu chciałbym też tylko wyjaśnić i powiedzieć jeszcze raz, że rodzice mają świadczenia dopiero wtedy, jak jest płeć dziecka zaznaczona. Jeżeli widać, no gołym okiem widzimy płeć dziecka po poronieniu, to najczęściej koniec trzeciego, czy raczej początek czwartego, połowa czwartego miesiąca, to wtedy bez problemu na zgłoszeniu urodzenia martwego dziecka lekarz płeć zaznacza, z tym tata idzie do Urzędu Stanu Cywilnego, dostaje wtedy akt urodzenia, na odwrocie jest adnotacja dziecko urodziło się martwe, z tym idziemy do ZUS-u czy KRUS-u, dostajemy urlop macierzyński 8-tygodniowy i nawet wszystkie świadczenia dostają rodzice. Kiedy tak wygląda cała sytuacja, kiedy jest płeć dziecka, ona decyduje o wszystkim. Natomiast kiedy nie ma płci, bo lekarz mówi, nie zaznaczę, ponieważ jej nie widzę, płci dziecka, robią się schody. Lekarz mówi, mogę tylko państwu wystawić wręczyć kartę zgonu i wypełnia ją tylko w tym miejscu, które jest potrzebne dla administracji cmentarza. I wtedy na własny koszt rodzice muszą ciało dziecka pochować sami.
A można coś zrobić w tej sytuacji?
Można coś zrobić. Właśnie prawo pozwala zrobienie badań genetycznych. Czyli trzeba zwrócić się do lekarza z prośbą, żeby pokierował, powiedział gdzie, bo chcemy zrobić badania genetyczne, czyli stwierdzić płeć dziecka. Szpital poczeka, więc to jest też takie fajne, że poczekają. Mają też obowiązek patomorfologia dać nam tkanki dziecka do badania, czyli zgłaszamy się do patomorfologii, bo ona zawsze zabezpiecza materiał do badania. Dostają wtedy tą próbkę i z nią muszą udać się najczęściej moich rodziców z terenu diecezji naszej, błomżyńskiej. Odsyłam albo do Warszawy, albo do Bydgoszczy. Może nawet po przerwie to podam namiary dokładnie, jeśli będą potrzebne. Badanie takie genetyczne czeka się około 2 tygodni na nie, czasem szybciej. Kosztuje około 400-500 zł. Mówię o pieniądzach trochę, chociaż mi nie do końca o to chodzi, zaraz wyjaśnię, ale kiedy dostaną wynik takiego badania, jest płeć chłopiec, dziewczynka, wtedy jeszcze raz zgłaszają się do szpitala. Lekarz zaznacza płeć dziecka na zgłoszeniu martwego urodzenia i z tym idą jeszcze wtedy do Urzędu Stanu Cywilnego, dostają wszystkie po prostu świadczenia. I uważam, że tak trzeba zrobić. Wtedy mają pełny zasiłek pogrzebowy i wcale nie chodzi o ten zasiłek, żeby go dostać. Moim zdaniem trzeba o to zadbać, żeby pochować swoje dziecko, ponieważ tak naprawdę wtedy pokazujemy, że jest to człowiek. Ten małe dziecko miesięczne pod sercem mamy, 2-miesięczne, 3-miesięczne, ono ma takie same prawa jak ja, do zasiłku, do pogrzebu, do miejsca na cmentarzu, do mszy świętej, więc trzeba po
to
prostu...
To jest ważne, bo dziś też dalej są tacy, którzy chcieliby pozbawić dziecka prawa, tak?
Właśnie, więc ojcze, no to nie chcę, bo tego też się bronię, żebyśmy nigdy, to przestrzegam, nigdy nie pomylili, jak rodzice do nas przyjdą z płaczem, żeby chociażby jakiś ksiądz czy człowiek nie wyleciał z tekstem aborcja, bo nieraz tak się zdarza, ktoś pomyli, to wtedy jest jakby kamieniem w tą mamę rzucić po prostu. To jest poronienie samoistne. Mówimy tutaj o niechcianym, nieplanowanym, po prostu nieplanowanej utracie dziecka. Niezależnej od matki. Trzeba nawet winę często z matki zdjąć, bo ona nieraz mówi, gdybym nie podskoczyła, gdybym się nie schyliła, gdybym nie dźwignęła.
W tej fazie właśnie żalu po stracie jest mnóstwo takich obwinień kobiety samej wobec siebie. A może niewłaściwie się odżywiałam, a może niewłaściwie się zachowywałam, funkcjonowałam. Rzeczywiście jest wiele takich zarzutów wobec siebie, też wobec otoczenia. Głównie z tego powodu, że kobiecie jest bardzo trudno uwierzyć w to, że się to stało.
No właśnie, czyli też trzeba przy takim spotkaniu z każdą mamą, żeby zdjąć z niej to poczucie winy wtedy. No i powiedziałem, że jest ten zasiłek, tak? Czyli robimy te badania, bo chodzi mi o to, że dziecko ma pełne prawa takie jak ja i trzeba to zrobić. Nie chodzi o zasiłek, bo ja spotkałem rodziców, którzy zasiłek oddawali na cel charytatywny, na przykład mówią, nie zależy nam na pieniądzach, my chcieliśmy, żeby nasze dziecko jako pełnoprawny obywatel, no, miało też akt zgonu, tak? Pogrzeb i wszystko. I dlatego się staramy. Natomiast też chcę powiedzieć, bo jest jeszcze jedna możliwość. Rodzice nieraz mówią, dobrze, zostawimy ciało naszego dziecka w szpitalu, bo szpital z reguły, dzisiaj budujemy przecież groby dzieci utraconych, gdzie są zbiorowe pochówki i to też jest jak najbardziej godne, czyli chcę też jakby uspokoić rodziców, że jeżeli decydują się w szpitalu, wiedząc, że on pochowa dziecko, nasze szpitale chowają, mają tak w procedurach zapisane według rytu pogrzebu Kościoła Rzymskokatolickiego, taki rodzic, kiedy zostawia na taki pogrzeb, się decyduje.
I tak rzeczywiście jest?
Ojcze, ja nie chciałbym teraz mówić o liczbach dzieci, jakie pochowaliśmy, bo tu nie o to chodzi.
Ale bo czy za tym też stoi kapłan, rzeczywiście za tym stoi Kościół, ojcze, więc ja chcę się pod tym podpisze, tak?
Tak, ojcze, więc jest wiele miast na terenie Polski, już myślę. W naszej diecezji mam 4 takie miasta i tutaj dziękuję burmistrzom, prezydentom, radnym, ponieważ przyjęli oni uchwały, specjalne rad miasta, gdzie zabezpieczają pogrzeb takich dzieci 2 razy w roku. Czyli teraz najbliższe będą właśnie 11 i 18 czerwca w Łomży, Ostrołęce i Ostrowi, gdzie będą pogrzeby dzieci utraconych. Czyli miasto, no, przyjmując uchwałę parę lat temu, zadecydowało, że zapłaci za pogrzeb takiego dziecka, czyli obsługa firmy pogrzebowej, zakup urny, przewożenie zwłok do kremacji, kremację, no i oczywiście obsługę całą pogrzebu. Księża, my nie bierzemy żadnych ofiar z racji takich pogrzebów, natomiast one odbywają się 2 razy w roku. Czyli prawem i ekonomią te pogrzeby dzieci zostały zabezpieczone. Wcześniej oczywiście byliśmy u dyrektorów szpitali, u ginekologów, czyli ordynatorów oddziałów ginekologiczno-położniczych, ale także u patomorfologów. Stworzyliśmy instrukcje, procedury, które obowiązują obowiązują w naszych szpitalach, te szpitale je przyjęły. I w tej chwili ojcze, no każde dziecko, które rodzice zostawią, bo są dzisiaj informowani, może pani pochować, może pani zostawić. Więc jeżeli chowają, to im mówimy, jak to zrobić, gdzie badania zrobić, jeśli to jest wczesna utrata dziecka i płci gołym okiem nie widać. Natomiast jeżeli mówią, zostawimy, to w tej chwili szpital zabezpiecza i właśnie w czerwcu i w październiku chowamy takie dzieci w grobach dzieci utraconych, których mamy 5 na terenie naszej diecezji.
Bardzo dziękuję. Zaprosimy może naszych słuchaczy. Państwo też mogą dziś zadać pytania. Temat: towarzyszenie rodzicom po utracie dziecka na skutek poronienia. Nasi goście, małżonkowie, pani Anita i Krzysztof Narewscy, psycholog pani Monika Wądowska i duszpasterz rodzin w diecezji łomżyńskiej ksiądz Jacek Kotowski. Telefony do studia, do Radia Maria 56 655 23 55, 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, 48 56 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Katarzyna, jestem z Łodzi. Mogę powiedzieć, że na tę audycję czekałam 40 lat. Przeżyłam takie samoistne poronienie. Wiązało się to też z takimi upokorzeniami, jak mówiliście państwo, z takimi komentarzami o aborcji od lekarzy. Emocje towarzyszą mi chyba do dziś, choć nie tak dawno w sakramencie pokuty kapłan udzielił takiej rady, by modlić się do tego aniołka, którego mamy w niebie, żeby prosić go o opiekę nad pozostałym rodzeństwem. I to przyniosło mi pokój. To tyle. Bóg zapłać. Dziękuję za tę audycję.
Bardzo dziękujemy pani Katarzyno. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Pani Katarzyno, rzeczywiście jesteśmy wdzięczni za ten telefon. To bardzo nas ucieszyło, co pani mówi, że pani tyle czasu czekała na taką audycję, ale też cieszę się, bo poruszyła pani następną sprawę, czyli też modlitwa. No właśnie, jak się modlić za to dziecko, czy przez jego wstawiennictwo, czy za nie. Tu też jest szereg pytań, które rodzice zadają, bo właśnie nie wiedzą, gdzie dziecko przebywa. Czy ono jest w niebie, czy jeszcze nie, bo przecież grzech pierworodny. Może też tylko dwa zdania, jeśli chodzi o wyjaśnienie, bo pani już podała świetny przepis na modlitwę i świetną receptę, a nie wiem, czy pani słuchała biskupa Stefanka, ale pamiętam, że na pierwszym pogrzebie dzieci utraconych w Łomży, to właśnie biskup powiedział wtedy: pytacie, jak się modlić za wasze dzieci, do tych rodziców, módlcie się przez ich wstawiennictwo, bo one na pewno patrzą w oblicze Pana Boga i wypraszają wami, żyjącemu rodzeństwu, potrzebne łaski. I pani właśnie w tym, co powiedziała, co usłyszała od tego księdza, właśnie podała wszystkim rodzicom, no właśnie, przepis na modlitwę. Rzeczywiście jest taka w nas trochę wątpliwość, no bo przecież uczymy się głównych praw wiary i wiemy, że chrzest jest do zbawienia koniecznie potrzebny, a nasze dziecko przecież umarło bez chrztu. Niektórzy podpowiadają, trzeba o jakichś chrztach dzieci na cztery strony świata, kropieniu wodą święconą. Ja z tego wszystkiego zwalniam i od razu mówię, że nie, bo takie rzeczy się pojawiają. Spotykam się z rodzicami, którzy mówią, że próbowali różnego rodzaju modlitw. To dziecko powierzamy miłosierdziu Pana Boga. Skoro Pan Jezus ustanowił wszystkie sakramenty, to jesteśmy też przekonani, że może od nich dyspensować. I tak jak i z chrztem świętym, z tą koniecznością chrztu, Pan Jezus też na pewno świetnie sobie poradzi z tym grzechem pierworodnym, że tak powiem. Natomiast to, co ja zawsze rodzicom mówię i najkrócej, żeby czasu następnym radiosłuchaczom nie zabierać, to przede wszystkim też słowa, które wypisali na grobie dzieci utraconych, na wszystkich grobach w Łomży: te dzieci żyją w Bogu. To są słowa ojca świętego Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae, gdzie mówił właśnie, że te dzieci żyją w Panu Bogu, a więc powiedział tak naprawdę o nadziei zbawienia graniczącej z pewnością, że te dzieci są zbawione. Bo przecież gdyby Pan Bóg ich nie zbawił, to nie byłby miłosierny, a przecież miłosierdzie jest jego największym przymiotem. Po drugie, Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, to brał dzieci w objęcia, przytulał je do siebie. Nawet na apostołów się denerwował, kiedy zabraniali dzieciom przychodzić, a więc Jezus kochał dzieci i ufamy, że je też przytula do swojego serca. Natomiast są też dokumenty, do których radzę sobie sięgnąć. To jest Nadzieja Zbawienia dla Dzieci Zmarłych Bez Chrztu. Papieska Komisja Teologiczna wydała taki dokument. Natomiast jest też opinia Rady Episkopatu Polski Teologicznej, tej komisji, również o losie dzieci zmarłych bez chrztu. I dzisiaj myślę, to co trzeba powtarzać takim rodzicom, to że ich dziecko na pewno żyje, że na pewno jest zbawione, że na pewno patrzy w oblicze Pana Boga i mówimy często aniołek. No anioł ma trochę inną naturę, prawda? Natomiast to też powtarzam, że i nie przeszkadza mi to wcale, kiedy rodzice tak mówią, ale rzeczywiście też im zawsze polecam: módlcie się przez wstawiennictwo waszego dziecka, wybierzcie imię dla niego, płeć. My to też pozwalamy robić w naszej diecezji, więc w księgach odnotowujemy taki zgon, nawet jak rodzice domniemują płci, więc piszemy, że to była Ania, także to była córeczka Krzysztofa i Anity, że dziecko zmarło bez chrztu przed narodzinami, ale żeby rodzice wiedzieli, że nie mają te troje dzieci, tylko właśnie czworo, a jedno jest już u Pana Boga. Ono jest zbawione, dziś patrzy i wyprasza potrzebne łaski. Za ten telefon bardzo dziękuję, pani Katarzyno.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pokoń.
Na wieki wieków, amen. Teraz ja i zawsze.
Słucham audycji, jadąc z pracy właśnie, że tylko wsiadam do samochody, zawsze to słucham. To takie właśnie momenty ciekawe audycje. I ponieważ jest to temat, który bardzo mnie dotknął dwukrotnie w moim życiu, przed 24 laty, z niczym urodziłam właśnie córkę, która w tej chwili już też jest drugi raz mamą. Spotkało mnie właśnie też, że tak powiem, taka sama tragedia. Wtedy byłam bardzo młoda i teraz tak słucham was i idę sam się zastanawiać, czy mówimy o samoistnych poronieniach, czy dzieciach, które już umarły
I tak dowodzę do tego, o czym się mówi. I teraz zaczynam mieć, że tak powiem, może nie wyczerpania, ale teraz myślę, jak nieświadomie przez te 20 parę lat żyłam, wiedząc, że to dziecięctwo jedno i drugie samoistnie utraciłam, przeżywając, że tak powiem, gehennę, rozpacz z mężem razem. Wraca to bardzo często, szczególnie teraz, kiedy właśnie moja córka po raz drugi też jest w ciąży. I też wręcz, że tak powiem, truchleje nad tym, żeby ona, jak widzisz, co się tam boli, że w szpitalu raz drugi, właśnie z wnukiem Kacprem, który ma już 2 latka, urodziła go 10 tygodni wcześniej, przeżywałam niesamowitą, że tak powiem, może nie traumę, ale taki stres, myśląc, że ona mogłaby też stracić i mogłaby przeżywać to samo, co ja, a wraca to bardzo często właśnie te słowa pielęgniarki, która, no, muszę powiedzieć, postąpiła okropnie, jako kobieta. Już nie mówię, że pielęgniarka, jako kobieta. Kiedy ja już rozpaczałam, bo to drugie poronienie było i w płaczu nie umiałam po prostu już, że tak powiem, do zabiegu podejść, a ona do mnie tak ordynarnie, dlaczego beczysz, jeszcze będziesz miała niejedno dziecko? To dziś miałam to mam w pamięci, gdzieś daleko wyryte w psychice i jako matka i babcia już po prostu wraca to do mnie i mówię, mam też 4 córki, już jedna tak wspomniałam, jest też mamą. I drugą, która też za niedługo wyjdzie za mąż i też pewnie zostanie mamą i po prostu całe życie jest dla mnie taki stres i lęk, że może ich to samo spotkać. To właśnie ta utrata, to życie właśnie w tej takiej taką pustką, bo rzeczywiście czuję kobieta niesamowitą pustkę, bo obdarta została z czegoś. A nikt nie potrafi tego zrozumieć, tylko właśnie człowiek staje z tym sam. I przez 20 par lat do niedawna, bo niedawno zaczynałam się z książką, w której wyczytałam właśnie, że dzieci, które zostały nienarodzone, które samoistnie poroniły kobiety, że są w niebie, że czekają na nas. I czytając książkę 4-latka, który przeżył, tak powiem, śmierć i wrócił z powrotem, był u Pana Boga, jest to chyba tytuł bodajże Niebo istnieje naprawdę. I tam, czytając dopiero tą książkę, zrozumiałam, że moje dzieci też tam są w niebie, że czekają na mnie, że kiedyś być może, jeżeli sobie zasłużę na to, spotkam się z nimi. I mogłam to spokojnie powiedzieć mojej rodzinie, moim dorastającym córkom i wtedy dopiero powiedziałam im, ja mówię, że to nie jest tak. To nie jest tak, że ja je poroniłam, że nie znałam ich, nie znałam płci, nie wiedziałam, kto, jak mogłam domniemać, że to byli chłopcy, ponieważ miałam same dziewczynki, przynajmniej 3 dziewczynki, później dopiero syna i kolejną dziewczynkę, ale pierwsze to były dziewczynki i mogłam sobie tak, myślałam sobie właśnie, że to pewnie chłopcy, ponieważ nic się nie działo, byłam zdrowa, nic mi nie było, to nagle no martwe, no i nie wiadomo dlaczego, nawet szpitale pod opieką lekarzy, nie byli w stanie lekarzy nawet zatrzymać. I tak wtedy nie miałam. A teraz właśnie wiem, że te dzieciątka tam są w tym niebie, czuwają nad nami i z taką radością właśnie mówię do dzieci, kiedyś się spotkamy. Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy. Dlatego też wszystkim matkom, które to przeżywają, co ja przeżywało, całe życie przeżywają, chcę dodać właśnie otuchy, żeby się nie zamartwiały, żeby się modliły, żeby oczekiwały tego spotkania za kilka lat, kilkanaście, ile Bóg da. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże. Dobrej też drogi dla pani, dla wszystkich podróżujących.
Myślę, to co ja bym chciała powiedzieć do pani, że myślę, że to jest ważne, że pani uświadomiła sobie po wielu latach, że lęk przed chorobą czy utratą dziecka związany w obecnej sytuacji wobec swoich dzieci jest związany z pani własnymi utratami. To jest bardzo ważne, że pani sobie to uświadomiła, ale też mówi pani o tym, że jak ważna jest kwestia utracenia dziecka przed narodzeniem. Tyle lat trwa w pani, trwało ta trauma, to cierpienie. Także potwierdza pani tylko, jak ważny jest to temat i dobrze, że dzisiaj jesteśmy w tej audycji.
Ja to chcę podkreślić pani jeszcze, że jak ważne jest właśnie przeżycie tej żałoby po stracie dziecka, bo jeśli je właściwie przeżyjemy, tak normalnie, po swojemu, to rzeczywiście daje nam to pokój, pokój takiego serca, tak? I to chyba jest takie najważniejsze, że później no, straciliśmy dziecko, ale wiemy, że mamy anioła, tak? Z drugiej strony.
Tak, że jest dziecko, które ma duszę nieśmiertelną i wszystkie mamy, które dzieci straciły ostatnio czy parę lat temu, czy jeszcze wcześniej chcę zapewnić, że na pewno te dzieci spotkają, bo dziecko, to wybrzmiało na początku, jak zaczynaliśmy audycję, jest największym skarbem i jest też przedłużeniem miłości rodziców po prostu na wieczność. W momencie poczęcia dostaje nieśmiertelną duszę od Pana Boga, rodzice są najbliższymi współpracownikami wtedy Pana Boga i tak naprawdę ta nieśmiertelna dusza, no właśnie, będzie żyła na wieki, więc na pewno każdy ojciec i mama spotkają swoje dziecko kiedyś, kiedy staniemy już twarzą w twarz po prostu tam u Pana Boga i wtedy będzie już tylko miłość, tylko radość i zobaczymy tą gromadkę dzieci, które są po drugiej stronie.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz a Roma ze Spotawy, województwo lubuskie. Akurat też wracam z stacji, jak ta pani, która przed chwilą dzwoniła z Niemiec. I ja jestem ojcem czwórki już dzieci dorosłych. Na nasze szczęście, że ono nas taki dramat nigdy nie spotkał. Ale przyszła mi do głowy taka rzecz, może to nie będzie wielkie pocieszenie, ale w jakiś sposób wskazówka dla tych ludzi, którzy takiego dramatu w życiu doznali, który spotkało to nieszczęście, że ich dziecko po prostu zmarło przed narodzeniem. Jakiś czas podano mi jako modlitwę nowennę do dziesiątka koryteńskiego Jezus z Krakowa. I tam w którymś dniu nowenny, nie wiem, czwarty, piąty, było takie zdarzenie, które siostry koletki opisują, że przychodzi do zakonu kobieta, której zmarło kolejno, żebym teraz 12 lub 13 dzieci. I taka moja wskazówka, może mówię dla tych ludzi, którzy tych dramatów doznali. I ona, siostry doradziły, żeby poświęciła kolejne ewentualne dziecko, które miałoby się począć Panu Bogu. I oczywiście, Pan Bóg tutaj oczywiście zaczął swoim miłosierdziem i stała się matką dwóch córek. Poleciła tą jedną z córek właśnie Panu Bogu, tylko ta córka popełniła błąd, nie poszła do zakonu sióstr koletek, tylko do bodajże Boga Ojca. No teraz nie pamiętam, jak to było. W każdym razie Pan Jezus się ukazał tej siostrze, jeszcze jak była w nowicjacie, że nie do tego zakonu była poświęcona i szybko ta siostra przeniosła się do zakonu sióstr koletek i była bardzo szczęśliwa z tego wyboru, jakiego dokonali jej rodzice. I myślę, że to taka delikatna wskazówka. Może Pan Bóg ma czasami taki plan, żeby dzieci poświęcić Jego służbie. I może to taka, mówię, wskazówka dla tych osób, które być może słuchają mnie i może Pan Bóg tak by chciał, żeby tak się stało po prostu. Dziękuję serdecznie. Życzę wszystkiego, pozdrawiam wszystkich studio. Szczęść Boże.
Dziękujemy Panu. Szczęść Boże. Też dobrej drogi.
Dziękujemy Panie Romanie również za ten telefon. Oczywiście myślę, że bardzo ważną jest rzeczą, żeby rodzice swoje dzieci zawsze poświęcali na chwałę Pana Boga i ku dobru drugiego człowieka. Myślę, że może to, co powiedział też Krzysztof na początku, tata, który 18 lat temu stracił dziecko, że dzisiaj rzeczywiście też widzą, że to wszystko miało jakiś plan, tak? I że to wszystko miało jakiś sens, było potrzebne. O tym rozmawialiśmy sobie. Natomiast warto jest rzeczywiście czas ciąży, w ogóle noszenia dziecka pod sercem. Mówimy czas błogosławiony, ale pewnie tu się mamy ze mną siedzący zgodzą, że jest to czas wielkiej niepewności i czasem lęku, jak to będzie, czy dziecko urodzi się zdrowe, czy donoszę to dziecko, a jak będzie z porodem, a jak to zareaguje, jak to się dowie. Więc tych niepokojów pewnie jest wiele gdzieś wewnątrz mamy i dlatego ważne, żebyśmy też my wszyscy obok, szczególnie ojciec, otoczyli taką mamę noszącą pod sercem dziecko taką wielką życzliwością i troską, ale też jak najbardziej ja jako duszpasterz rodzin polecam i mówię to każdej mamie, którą widzę w stanie błogosławionym, żeby był to czas wielkiego zawierzenia Panu Bogu. On jest dawcą życia, On się troszczy tak naprawdę o wszystkie sprawy na niebie i na ziemi i dlatego warto, żeby był to czas wyciszenia, czas skupienia, czas modlitwy, takiej wdzięczności Panu Bogu, też wielkiego zawierzenia. No bo skoro Bóg daje kobiecie dziecko pod serce, to jest to dla mnie wyraz tego, że naprawdę bardzo jej ufa, skoro daje swoje najpiękniejsze właśnie stworzenie właśnie matce. I mamy taki zwyczaj w Łomży z biskupem Stanisławem, jak jeździmy autem nieraz po Łomży, to wyprzedzamy się w błogosławieniu mam, w stanie błogosławionym. Także kiedyś to podpatrzyłem u biskupa Stanisława, jak właśnie zapytałem, co robi. On mówi, że każdą mamę, która niesie pod sercem dziecko, to właśnie błogosławi. I każdemu duszpasterzowi, nie tylko rodzin, ale każdemu właśnie księdzu, nawet i innym, bo Pan Bóg mówił błogosławcie, wszystkim błogosławcie, więc radzę taką mamę pobłogosławić i westchnąć, żeby to dziecko się szczęśliwie rozwijało i szczęśliwie przyszło na świat.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, mówi Asia z Pomorskiego.
Szczęść Boże.
Chciałam też powiedzieć o tym swoim takim też zdarzeniu właśnie. My mieliśmy już 5 dzieci i ja bardzo dobrze się czułam i okazało się wtedy też, że pojechałam do lekarza, żeby sprawdzić właśnie, jak tam malutkie, coś tam się zaczęło źle dziać. Okazało się właśnie, że 2 dni już nie żyje. I dla mnie to był też wielki szok, bo tak jak, nie wiem, czy to pani psycholog, czy ksiądz mówił, że ja po pięciorgu dzieci, kiedy już mieliśmy, to my już sobie wyobrażaliśmy właśnie, gdzie ono będzie spało, z kim będzie spało, jak trzeba przygotować pokoje, jakich chrzestnych trzeba wybrać. Mieliśmy bardzo dużo już różnych planów. Dzieci się cieszyły bardzo. Wszystkie dzieci zawsze oczekiwały na każde nasze kolejne dzieciątko z taką radością. To się właśnie, to tak nie da się powiedzieć, że jak to jest już któreś dziecko z kolei, że to jest nieważne albo mniej się kocha. I ja pamiętam właśnie, że dla mnie to był bardzo duży taki szok, bo ja byłam właśnie bardzo zawsze zdrowa i zawsze dobrze wszystko znosiłam, a tu się okazało, że nie żyję. I też pamiętam, że jak wróciłam do domu właśnie, w ogóle urodziłam sama to malutkie jeszcze dzieciątko i kiedy przyjechałam do domu, to pamiętam, jak z wszystkimi dziećmi płakaliśmy. Cały jeden dzień prawie. Musieliśmy sobie tak to właśnie się wypłakać. One bardzo też to przeżyły, jego siostry. Nadaliśmy też mu właśnie imię. Udało nam się pochować malutkie, byliśmy wszyscy ubrani na biało. Mieliśmy przeświętą, zanieśliśmy też na cmentarz. Dzieci pamiętają do dzisiaj, oni mówią po imieniu, rysują na obrazkach. Mówią innym, że mają jeszcze właśnie brata w niebie. Dzisiaj mamy 7 dzieci, ale wiemy właśnie, że mamy jednego jeszcze już u Pana Jezusa. Moja mama nawet tak kiedyś powiedziała, Asia, to jest najlepiej wychowane dziecko, jakie macie, już ono jest święte. Ona już się za was modli, ona już o was pamięta i ja się bardzo cieszę, dziękuję Panu Bogu, że mamy w niebie już właśnie takiego jednego naszego z naszej rodziny, który już jest w niebie i który, jestem przekonana, że się właśnie za nas modli i który będzie nas wspierał właśnie w tym też takim wychowywaniu, żeby jego rodzeństwo też się dostało do nieba. Dziękuję za tą audycję i wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję. Dziękuję Pani bardzo. Szczęść Boże.
Pani Asiu, bardzo dziękujemy za telefon. Ja też jako mama doświadczyłam na samym początku, wtedy, kiedy dowiedzieliśmy się właśnie, że będziemy rodzicami, zaczęliśmy kupować już różne rzeczy, tak? Pierwsze śpioszki, które mamy do dziś. Pierwsze śpioszki, które po kolei nasze dzieci w nich chodziły. Jest to dla nas taki... coś, co trzymamy z taką perspektywą, bym powiedziała, szczęścia, tak? Chociaż to było w tym wszystkim no, jakiś ból, ale dla nas jest to właśnie taka pamiątka, gdzie no, wracamy do tego z takim sentymentem, z takim, mimo tego, że był to ból, tak?
Fajnie też, że pani Joanna tłumaczy właśnie tym żyjącym dzieciom, że mają jeszcze brata. Fajnie, że udało wam się pochować, macie imię, macie miejsce na cmentarzu i też się cieszę tym świadectwem 7 tych dzieci, które są tu z wami, że właśnie oni też wiedzą, że mają brata, że o nim pamiętają. To bardzo ważne, żeby dzieci również miały świadomość tego rodzeństwa, które za wcześnie odeszło.
Ja chcę powiedzieć tylko, że właśnie na potwierdzenie tych wszystkich słów, że ten pogrzeb jest też taki ważny, że my nie mieliśmy możliwości pochowania naszego dziecka, ale kiedy pierwszy raz odbywał się w Łomży pogrzeb, to było już po wielu latach. Przecież naprawdę ja bardzo, bardzo identyfikowałem się, bardzo się utożsamiałem z tym pogrzebem. Ja, no, można powiedzieć psychicznie, tak? Pochowałem swoje dziecko też w tym grobie, chociaż szczątków już nie było, ciała. Także naprawdę jest to bardzo ważne i też dziękuję księdzu za to, że ta inicjatywa powstała, że powstał ten grób dzieci.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Zofia z Dolnego Śląska.
Szczęść Boże, prosimy.
Ja też przeżyłam rozstanie z właśnie dzieciątkiem w 10 tygodniu. 35 lat temu zmarło. Było to pierwsze nasze dziecko. I w związku z tym to było tak na początku. Nie wiemy, jak je pożegnać, nie wiem, jaka płeć. No i z tym problemem jest im ciężko.
Pani ma dzieci?
Tak.
Poprosimy naszych gości też o słowo.
Pani Zofio, wiem, że jest pani trudno i te łzy o tym najbardziej świadczą. Jak powiedziałem, też ja za nie bardzo dziękuję, bo one też są takim świadectwem dla mnie, no właśnie ten płacz pani i te łzy, że no właśnie to jest dziecko. Natomiast ja chcę pani powiedzieć jedną rzecz. Przed chwilą przecież powiedział Krzysztof, że no właśnie ten pogrzeb, który się odbył, był jakby też pogrzebem jego dziecka. Pani nie miała wtedy nawet możliwości, żeby swoje dziecko pochować. Prawo pani nie pozwalało, ale dzisiaj radziłbym, żebyście sobie z mężem wybrali imię, płeć i imię dla swojego dziecka. Możecie to zrobić, Kościół na to pozwala, a więc warto zastanowić się, pomyśleć, tak, i wybrać płeć, wybrać imię dla swojego dziecka i po prostu oddać to dziecko Panu Bogu. Ja Panią to, co mogę zapewnić, to ono na pewno żyje. Ono pewnie w oblicze Pana Boga patrzy i dla Pani, dla męża, dla Waszych dzieci żyjących wyprasza potrzebne łaski. Dlatego proszę, jak najmocniej to mówię i jeszcze raz podkreślam, wybierzcie sobie płeć, imię, nazwijcie swoje dziecko i pamiętajcie o tym, że ono żyje. Natomiast to, że no nie miała Pani wcześniej takich możliwości, proszę się z tego powodu naprawdę nie obwiniać. Nawet prawo nie pozwalało zabrać i pochować dziecka wcześniej, dopóki tej zmiany nie, po prostu nie było.
Jeszcze chciałabym powiedzieć, że w internecie jest strona poronienie.pl. Mogłaby pani sobie tak troszeczkę poczytać tam, dostać takiego wsparcia, ale też może w okolicy poszukać by grupy jakiejś wsparcia. Jest to po latach, ale jednak to jest żywe, jak słyszę. Być może, jeśli by to cierpienie się nie goiło, to może warto poszukać pomocy kogoś, specjalisty, żeby jednak po latach tą ranę uzdrowić. Zachęcam panią do tego. Bardzo pani współczuję też.
Na pewno, bo pani z Dolnego Śląska dzwoni, jak usłyszałem.
Tak.
Więc na pewno proszę zgłosić się do duszpasterzy rodzin tych diecezjalnych, bo wiem, że jak z kolegami się spotykam, to w wielu diecezjach te grupy wsparcia są. I to, co powiedziała pani psycholog, pani Monika, na pewno się uda gdzieś znaleźć taką pomoc. Ale naprawdę, ja tylko jako ksiądz jeszcze raz to mówię, zwalniam z wszelkich wyrzutów sumienia, że się nie udało pochować, bo pani naprawdę nie miała takiej możliwości. Dziecko pani żyje i na pewno pani je kiedyś spotka i zapewniam, że żadne żalu ono do pani nie będzie miało. Proszę wybrać imię, naprawdę i gdzieś sobie fachowej pomocy poszukać. Natomiast wiem, że no tematu dotykamy bardzo trudnego, bo to no właśnie to jest dziecko i te łzy świadczą o tym tylko, że jest pani w pełni po prostu mamą.
Pani Zofio, niech panią błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Bóg
z Panem Bogiem.
Choć minęło tyle lat, ciągle mnie prowadzi w świat ciepło dłoni twej. Ty
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie ojca i państwa gości. Jestem też ogromnie wdzięczna za tę audycję.
Dziękujemy. Pani ma na imię?
Magdalena z Warszawy.
Prosimy.
Proszę ojca, no też mi jest dość trudno mówić o tym, ale przeszłam w swoim życiu też dwa razy taką tragedię. Oprócz tego mam troje dzieci, które szczęśliwie, że się urodziły. Ale zadaję sobie takie pytanie w tej chwili. To już było dużo lat temu, 90. lata i 80. I nigdy wtedy nie było takich możliwości, tak jak państwo mówią, żeby pochować. W jaki sposób ja mogę w tej chwili jakoś dopełnić tą żałobę? Bo ja mam, tak mi się wydaje pod wpływem tej audycji, że tej żałoby nie przeżyłam po tych dzieciach. Niejako gdyby nie zakończyłam, nie zamknęłam. I to jest taki żywy problem, który w różnych sytuacjach wraca i czy to można na przykład wybrać się na taki pogrzeb dzieci nienarodzonych, czy to by była jakaś pomoc, jakby właśnie można było poradzić takim osobom, które lat temu wiele to takie nieszczęście przeszły i jakoś to nieszczęście w sobie się nosi i nie jest łatwo z tym sobie się uporać. Już nie chcę powtarzać tego, co mówiły inne osoby. Dużo upokorzenia, dużo takich właśnie zachowań, które jeszcze te rany pogłębiały, zarówno w szpitalu, jak i w różnych innych miejscach. Także to są ciężkie przejścia, które naprawdę się w sobie nosi z wielkim bólem i to na pewno rzutuje bardzo na nasze życie. I zastanawiam się, jak to można po latach jakoś sobie w jakiś sposób do tego wrócić, jak sobie z tym poradzić, żeby to jakoś zamknąć. No nie wiem, tak chciałam takie pytanie zadać, a jednocześnie ogromnie się cieszę, że coś takiego się dzieje. Powiem, że nie wiedziałam, że tak dużo jest w tym kierunku zrobione, że tyle to o czym właśnie mówicie państwo w audycji. Że można właśnie dzisiaj na taką pomoc liczyć. To jest po prostu wspaniałe, bardzo budujące i mogę tylko właśnie cieszyć się, że doczekaliśmy takich czasów takiego traktowania właśnie dziecka nienarodzonego i matki, i rodziców, tych, którzy tracą to dziecko, bo to, co było właśnie lat temu 30, 20, to po prostu to był dramat dla nas. Także jeśli mogłabym właśnie jakąś taką właśnie poradę poprosić, bo to ja czuję, że to we mnie tkwi, że ja tego nie przeżyłam do końca, że coś jest niezamknięte.
Dziękujemy Pani Magdaleno.
Bardzo, bardzo też dziękuję naprawdę za tę audycję, za to, że o takich sprawach bardzo trudnych i gdzieś bardzo głęboko w sobie skrywanych można mówić.
Dziękuję
bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Myślę, że Pani Magdaleno, to co mogłaby Pani zrobić, to co już mówiliśmy tutaj, nadać imiona tym dzieciom, ale też spróbować umiejscowić w czasie, przypomnieć sobie, w jakim momencie zostały poronione, czyli rok, pora roku, żeby urealnić to, co się zadziało. Jeżeli chciałaby Pani głębszej pracy, to można poszukać psychoterapeuty. W Warszawie macie psychoterapeutów chrześcijańskich. Kiedyś na ulicy Kinowej, obecnie trzeba by w internecie poszukać, gdzie ich znaleźć. Natomiast jeśli nie chciałaby pani aż tak iść w tym kierunku, to myślę, że na pewno stanąć przed Panem Bogiem i zadać mu pytanie, dlaczego tak się stało i co z tego wynikło, w sensie takim, czy widzę, co się zmieniło od tego momentu, czy coś to zmieniło w moim życiu, czy widzę jakieś błogosławieństwo tej całej trudnej sytuacji. Po latach można to zobaczyć, tak jak mówili tutaj Anita i Krzysztof, że widzą, że z tego wynikło błogosławieństwo. Na przykład często kobiety, które poroniły, mówią, że od momentu poronienia, jeśli później pojawiają się dzieci, bardzo cenią to życie od samego początku, bardzo kochają dzieci. Jeśli dopuszczą żałoby, jeśli przeżyją, życie jest od tego momentu bardzo cenne, jak do tej pory tak średnio, to teraz mówią, że no, bardzo cenią życie. Dlatego to, co mi przychodzi do głowy teraz.
Radio Maria, bardzo proszę.
To już ja.
Tak, już pani.
Chciałam się
pani ma na imię?
Do audycji, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I pocieszyć właśnie te...
Pani imię?
Helena.
Dziękuję.
Dzwonię tutaj z Podchojnic. Mama moja miała nas 4 córki. To było w czasie wojny. I w 14 dni zmarły 2. 12 lat i 3 lata. Mama w wysokiej gorączce też leżała w szpitalu. I nawet nie wiedziała, że córki jej zmarły, czyli siostry moje. Pochowała je mojej mamy siostra, ciocia. I mama, jak już opadły gorączki i dowiedziała się, że córki nie żyją, bardzo się rozchorowała. Prosiła Boga, czego to ją spotkało. No niekiedy nawet trochę jakby miała żal. No ale pewnej płakała dziennie. Pewnej nocy śniło jej się, że idzie na łąkę i patrzy, chodzi Terenia i Krysia. I mama tak woła do nich, a one zbierały kwiatki, te z łąki, zebrane i biegnie Terenia, ta starsza, i za nią zaraz Krysia, ta druga, i do mojej mamy. I się tulą i tak ściskają, a mama tak je kocha, tak całuje. Ojej, teraz pójdziemy do domu, teraz pójdziemy do domu, już będziemy razem. A one mówią, nie mamusiu, my mamy teraz inną mamę, zobacz, tam czeka na nas. I moja mama się odwraca i patrzy, że jest Matka Boża. I one jeszcze jeden całus z jednej strony i z drugiej strony całus. I biegną i do mamy kiwają, z Bogiem, z Bogiem. I potem się mama do księdza zwróciła i powiedział ksiądz, pocieszył ją, że ma być spokojna, że ma aniołów w niebie i będą się za nią modlić, a w tej chwili ma być spokojna i ma wiedzieć, że ma już swoich opiekunów, swoje własne dzieci przy tronie Boga w niebie. I nas dwie, które zostały, bo została średnia i zostałam ja ostatnia. Moja mama już jest teraz z nimi w niebie, połączona na zawsze i zawsze nam mówiła, żeby wszystko zaufać Bogu i teraz jest szczęśliwa i przestała płakać potem już. I życzę tym wszystkim mamom, żeby doznały tego Bożego spokoju i zawierzyły, że mają też swoje dzieci u tronu Boga w niebie. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy
szczęść
bardzo,
Boże.
Pani Heleno, szczęść Boże.
No właśnie taką piękną katechezę nam pani Helena powiedziała, czyli to, co nas wszystkich tyczy, nie tylko mam, ale i tatusiów, i nas księży. wszystkich po prostu chrześcijan, żebyśmy naprawdę mocno uwierzyli, że Pan Bóg w każdym naszym doświadczeniu, radosnym czy smutnym, że Pan Bóg troszczy się o wszystkie sprawy na niebie i na ziemi. I za ten telefon dziękujemy.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja nazywam się Łukasz, dzwonię ze Śląska i myśmy mieli też podobną taką sytuację. Straciliśmy niestety dziesiątko na początku tego roku. To już miało być czwarte dziesiątko, bo mamy trójkę wspaniałych dzieci. I to był 9. tydzień ciąży. No i po wszystkim żona przyszła ze szpitala i wtedy no trochę porozmawialiśmy na ten temat i powiedziała mi, że miała jakiś tam kwitek do podpisania, czy życzy sobie zabrać dzieciątko ze sobą. No ale w tym całym szoku, zamieszaniu nie zabrała i powiem szczerze, że nawet nie wiedziałem, że jest taka możliwość pochowania takiego dziecka i trochę mi to tak gdzieś tam ciąży. Cały czas powracam do tego, czy w jakiś sposób się modlić, czy to może nie było jakieś z mojej strony zaniedbanie i no strasznie... Strasznie, no źle to wspominam i cały czas gdzieś tam chodzi po głowie. Może w tym kierunku jakąś poradę bym poprosił.
Poprosimy naszych gości. Bardzo dziękujemy panie Łukaszu.
Bóg zapłać.
Pozdrowienia dla małżonki, dzieci.
Pozdrowienia.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Drogi panie Łukaszu, więc rzeczywiście w pracy duszpasterskiej mojej chociażby spotykam wielu rodziców, którzy doświadczyli podobnej sytuacji jak państwo. Utraty dziecka właśnie w drugim czy w trzecim tygodniu ciąży, czasem wcześniej. Miesiącu czy tygodniu?
O, miesiącu chyba.
Dziewiąty tydzień.
Proszę mówić, pani.
Pan Łukasz mówił o dziewiątym, o dziewiątym tygodniu. Tak, tak, dobrze,
tak,
dobrze
słyszałem.
No właśnie, ja nie znam szpitali oczywiście na Śląsku, natomiast chcę tylko powiedzieć, że w większości dzisiaj procedury przez szpitale są przyjęte i myślę, że szpital, kiedy rodzice rzeczywiście podpisują, jak powiedziałem wcześniej, dokument, że zostawią ciało dziecka w szpitalu, to myślę, że szpitale dzisiaj raczej zabezpieczają szczątki tych dzieci i że są one pewnie specjalnie schowane w specjalnie przygotowanych do tego kwaterach, taką żywię nadzieję. O mojej diecezji jakby mogę zapewnić, że rzeczywiście u nas tak się dzieje, bo wszystkie szpitale żeśmy no oczywiście odwiedzili, rozmawialiśmy z lekarzami. Mam przed sobą dokument Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Niekorzystne zakończenie ciąży i tam też są rekomendacje dla personelu, jeśli chodzi o postępowanie i tam też zabezpieczają szczątki dzieci, więc myślę, że dzisiaj, kiedy prawo tak się zmieniło przez te parę lat, raczej ufam, że każdy szpital w ten sposób postępuje, więc to, co dzisiaj bym państwu radził, to rzeczywiście, żebyście też wybrali imię dla swojego dziecka, płeć i imię, żebyście je nazwali, natomiast żebyście to dziecko jakby też ofiarowali Panu Bogu. Ono jest zbawione, bo przecież to, co mówiłem, miłosierdziu Pana Boga, je oczywiście polecamy. Pan Bóg naprawdę, czy Pan Jezus kocha też właśnie wszystkie dzieci, należą one do Niego, patrzą w Jego oblicze, tak wypowiadał się papież Jan Paweł II, więc to, co dzisiaj powiem, wasze dziecko żyje, patrzy w oblicze Pana Boga i na pewno wam łaski potrzebne wyprasza. Myślę tylko, że możecie je nazwać, wybrać dla niego imię, aby też i dzieciom żyjącym, rodzeństwu powiedzieć, że mieli brata czy siostrę, nazywał się Jaś czy Zosia, żeby po prostu imię wybrać i płacić dla swojego dziecka.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja jestem też tak w podobnej sytuacji jak poprzednie słuchaczki, tylko ja mam troszeczkę inny, drastyczny problem, bo ja tak już tak ponad 20 lat temu to się wydarzyło, doszło do poronienia, to też można powiedzieć samoistne, tylko że do tego poronienia się przyczynił mój mąż. Ja zostałam po prostu pobita, a dosłownie zboksowana. I czy to mogło być powodem poronienia?
Trudno powiedzieć, natomiast... trudno powiedzieć, być może tak. Natomiast mówi pani też, mam takie poczucie o sytuacji skomplikowanej, trudnej w waszym małżeństwie. I oprócz tego, że może być żal po utraconym dziecku, może też dochodzić.
No, tak, pytanie, bo to było tak, mieliśmy już dziecko, synek miał półtora roczku, ja byłam 3 miesiące w ciąży. I ja nigdy wcześniej mąż...
Przepraszam, nie czy nie... pani mogłaby mówić bliżej słuchawki telefonu?
Ja całkowicie blisko mówię.
Aha, no bo taki bardzo duży pogłos. A prosimy, przepraszam.
No i tak, bo właśnie i także mojemu mężowi zdarzyło się uderzyć mnie, gdy urodziłam pierwsze dziecko małe było, trzymając na rękach, no ale potem już byłam w ciąży z drugim, no nigdy do nie przyszło, bo mąż podniósł na mnie rękę, no i wtedy dostałam takie potężne ciosy z pięści, no. Jeden był widoczny, ja nie zgłosiłam tego na interwencję, nie zrobiłam obdukcji, po prostu rozwalił mi dolną wagę. No ja to właśnie dusiłam w sobie, tylko tutaj jest takie bolesne, że mąż, oczywiście byłam w szpitalu na podtrzymaniu i się bardzo cieszyłam, bo efekty były skuteczne, leczenie było bardzo dobre, ale niestety obudziłam się z wielkimi bólami. No już miałam dzieciątko, miałam poród i wiedziałam, co to znaczy i miałam bóle dosłownie jak do porodu. I do czwartej właśnie mnie złapały te bóle i doszło do poronienia. No i to było bolesne, że ja nie miałam wsparcia od nikogo, no bo ja mam dużą rodzinę, nas jest 10 rodzeństwa, ale tutaj w Lubinie, bo ja jestem w Lubina, ja byłam sama. Mój mąż w ogóle nie wspierał mnie, no bo jak już było po wszystkim, przyszedł. Mam do dzisiaj, pomimo że jestem tyle lat po ślubie, ale już w tej chwili jestem 2 miesiące, jestem po rozwodzie, bo mąż poszedł sobie już od dawna, nie zostawił praktycznie, no ale ślub kościelny mam, także mężatką wciąż jestem. Jestem babcią obecnie, mam wnuka 9-miesięcznego, no i wnuczka ma się urodzić w sierpniu. No niestety ja zachorowałam, no ale skąd to jeszcze właśnie, jak mój mąż przyszedł. Ja już byłam tego, no i strasznie przeżyłam ten moment, bo w tym momencie, jak chodziło do badania, ja podniosłam głowę i ja zobaczyłam cały ten płód. I ja sobie to uświadomiłam, że tam było że tam jest moje dzieciątko i że ono już nie żyło, prawda? I też nie mogłam, bo to były lata 89 rok, tak dokładnie pamiętam. 89, bo syn jest 85. I także ja i strasznie to przeżyłam. Jedynie co mnie pocieszył z tym cierpieniem, no to sam pan doktor, który mi objął za głowę, byłam młodą kobietą i powiedział do mnie na ty, po imieniu, nie płacisz, jeszcze będziesz miała dzieci. A ja cały czas myślałam o tym, co widziałam. Podniosłam po prostu głowę tak odruchowo. Widziałam, że to moje dzieciątko jest martwe, że odeszło, nie? No i teraz też chciałabym. No i to było bolesne też, że mąż przyszedł, było po wszystkim. Podeszłam, no to było, nie można było wejść na oddział ginekologii. I już ten jaś przestał po prostu działać i ja podeszłam do męża i mówię, wiesz co, ale kobiety ciąży się nie bije. Ale on się wypiera tego, no i tutaj, bo ja właśnie byłam już do księdza jednego, rozmawiałam na ten temat i ksiądz po prostu powiedział, czy mąż zdaje sobie sprawę, że zabił dziecko. W ten sposób to określił, bo dostałam mocne ciosy, to nie były takie męskie ciosy. Że to taki właśnie teraz właśnie też tak właśnie to słucham i audycji państwa i jak to właśnie z tym moim dzieciątkiem ja. Gdzie ono teraz jest, bo też pochówku nie może, bo w tamtych latach zrobić, także ja mogę się, powinnam się modlić za to dzieciątko, tak, bo ja wciąż to we mnie tkwi, wciąż tkwi, że obecnie później urodziłam i przez rok czasu nie mogłam dać ciąży. Myślałam, że już nie będę mogła mieć dzieci, ale urodziłam jeszcze w 88 roku córeczkę. Chciałam więcej dzieci, mąż już nie chciał. Także mam dwoje dorosłych dzieci.
Pani ma na imię?
Grażyna.
Pani Grażyno, poprosimy może naszych gości też, żeby może próbowali odpowiedzieć na pytania, które pani
dobrze,
nam postawiła. Dobrze?
Dobrze.
Szczęść Boże, Pani Grażyno.
Szczęść Boże, Bóg
zapłać.
Pani Grażyno, bardzo współczuję. Przeżyła Pani dwie poważne traumy. Utratę dziecka, ale też akt przemocy ze strony męża, który, rozumiem, nie przeprosił nigdy za to, co zrobił. Trudno wybaczyć komuś, jeśli nie przeprosił. Natomiast no, pani sytuacja jest teraz też skomplikowana ze względu na rozwód, który nastąpił i myślę utrudnione dogadywanie się z mężem. Natomiast wydaje mi się, że obok przeżycia żałoby po utracie tego dziecka, ważne by było przeżycie przebaczenia wobec męża, który panią wtedy pobił. Oczywiście przyczyny poronienia są bardzo różne. Na pewno stres i pobicie przyczyniły się w znaczącej mierze do poronienia.
Więc tu trzeba być, no naprawdę trzeba być bardzo delikatnym, bo rzeczywiście przyczyny realne jakby nie znamy. Lekarze mogą się wypowiedzieć. Pani mówi o księdzu, z którym się pani spotkała, powiedział takie, nie inne zdanie. Pewnie jakiś wpływ też to miało, ale daleki byłbym od takiego no, 100% oceniania, aczkolwiek sytuacja pani była bardzo trudna i to wszyscy tutaj naprawdę jesteśmy bardzo blisko. Natomiast jeśli wrócę do pani dziecka, bo pani opowiada nam też o tym, co działo się w szpitalu, pani mówi, że widziała swoje dzieciątko. Natomiast ważną rzeczą jest, myślę, też postawa lekarza, który, jak pani mówi, przytulił panią, powiedział, że dzieci następne będą, że pani urodzi i Bogu niech będą za to dzięki. Natomiast tutaj jest też kolejna sprawa, to delikatność personelu jednak medycznego, który matki spotykają w szpitalu. To jest bardzo ważne, żeby lekarz zachował się, czy siostra, tak, czy położna zachowała się po ludzku i naprawdę umiała z sercem, ze współczuciem, z delikatnością towarzyszyć matce, która traci dziecko.
Ale czasami też to może być jedyne wsparcie, bo wiele wsparcia na przykład w mężu czy w rodzinie nie ma. I
skoro go nie ma. Ale też ważne jest, żeby lekarze czy personel medyczny, żeby znów pamiętał o tym, że czasem dziecko rzeczywiście no, umiera, ponieważ jest na przykład zdeformowane, ma jakieś wady letalne, są to nieodwracalne upośledzenia płodu. Bardzo ważne jest, żeby po prostu dziecka, więc ważne jest, żeby po prostu wtedy personel był bardzo naprawdę delikatny. Nie zawsze trzeba wtedy dziecko być może pokazać rodzicom, bo nie wszyscy mają taką odwagę, żeby się na przykład pożegnać.
Bo pani tu powiedziała, że niestety zobaczyła, tak, swoje dziecko. To jest bardzo duże przeżycie, bo ja też miałem to. No, lekarz niefortunnie, bo na pewno nie było to jakieś celowe działanie, ale pokazał mi nasze dziecko po zabiegu, gdzie wszedłem zapytać o stan żony. Pokazał mi, że właśnie tu jest dziecko, tak, do badań. I dopiero potem no, strwożył się trochę, że zdał sobie sprawę z tego. Jest to widok, który jest bardzo, bardzo, no, bardzo mocnym przeżyciem dla rodzica i ja do dziś pamiętam ten widok. Jest to całkowicie niepotrzebne i tutaj właśnie personel naprawdę ma duże pole do działania, jeśli o to chodzi.
Dzisiaj w wielu szpitalach są sale pożegnań. Przecież pamiętamy profesora doktora Hazana i bardzo go pozdrawiamy w tym miejscu. On taką salę w Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie stworzył, salę do pożegnań. W wielu szpitalach dzisiaj takie pomieszczenia są, gdzie mama może pożegnać swoje dziecko. Personel dzisiaj, wiem też, że w wielu szpitalach pyta, czy chce pani zobaczyć właśnie ciało swojego dziecka. No tu, jak powiedziałem, trzeba dużo delikatności, bo nie zawsze są rodzice gotowi, żeby ciało swojego dziecka zobaczyć, ale jeżeli sobie tego życzą i rzeczywiście jest taka możliwość i chcą w ten sposób pożegnać swoje dziecko, to myślę, warto, żeby im taką możliwość stworzyć, ale trzeba być bardzo delikatnym i dlatego apeluję do lekarzy, do położnych, do wszystkich, którzy towarzyszą rodzicom przy utracie dziecka w szpitalu, o taką wielką no, empatię i o taką wielką delikatność. Także do księży, którzy później spotykają się z nimi w kancelariach czy kapelani szpitala. My też dokumenty Kościoła mówią, chociażby ten dokument przyjęty w Łomży na konferencję biskopatu służyć prawdzie, małżeństwie i rodzinie w 111 punkcie. On też mówi, że kapłan powinien takim rodzicom, którzy doświadczają poronienia samoistnego, towarzyszyć po prostu jak brat i ojciec, czyli z taką naprawdę delikatnością, zatroskaniem, powinien podtrzymać ich wiarę, umocnić nadzieję, że to dziecko żyje, że ono będzie zbawione i kiedy się spotkają. Więc dużo delikatności od wszystkich w przypadku szczególnie takich trudnych doświadczeń, no, jakich doświadczyła pani Grażyna.
myślę, że tutaj coraz bardziej to do nas dociera, że w każdej sytuacji tacy musimy być, takiej empatii musi być wiele, bo ani ja nie chcę być traktowany jak kłoda, ani drugi człowiek, prawda? Takie mocne słowo, nieraz myślimy, że jak powiemy komuś o niebecz, że tak, to kogoś że to pomoże. Tak pomoże mu się pozbierać, tak? Ale to wcale może być nie
jest zupełnie inne. To, co ksiądz mówi, jeśli chodzi o okazanie ciała dziecka rodzicom, to myślę, że to bardzo ważne jest, w jakim stanie jest to ciało też.
No właśnie.
W naszym przypadku było to...
Dlatego mówię o wielkiej trudne. Takiej delikatności i roztropności też, która jest potrzebna.
Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tutaj Ania z południa Polski.
Na wieki wieków. Amen.
Ja zacznę może troszkę inaczej, od tyłu. Pytaniem, czy powinno się dusze takich dzieci, które zmarły w wieku powiedzmy 8 miesięcy, umieszczać na wypominkach albo wspominać na wypominkach dusze dzieci właśnie poronionych? To podstawowe pytanie, a teraz może powiem o swoim przypadku, że również jestem matką, która poroniła dziecko 20 lat temu. I to była ciąża 3-miesięczna. Wtedy rzeczywiście były inne czasy. Lekarz wręcz, ja odczułam, że potraktował mnie jako taką kobietę, powiedzmy, która chciała to poronić, bo ja miałam już troszkę dużo lat, a była to moja pierwsza ciąża, wymarzone dziecko. Wyszłam bardzo szybko ze szpitala w następnym dniu po poronieniu, wręcz bez żadnej, powiedzmy, psychologicznego wsparcia i tak dalej. 20 lat wydawało mi się, że wtedy z mężem przeżyliśmy ten okres żałoby bardzo krótko i wydawało mi się, że ten okres był bardzo zapomniany, przynajmniej przeze mnie, bo mąż bardzo często wracał i wracał z wyrzutami, że więcej już dzieci nie mogliśmy mieć, a nasze małżeństwo może by inaczej wyglądało. Jakkolwiek po 20 latach ksiądz właśnie przy spowiedzi uzmysłowił mi, że to nasze dziecko, dzieciątko żyje. Gdzieś w sercu matki cały czas uważam, że jest to dziewczynka. A poza tym doradził mnie, żebyśmy poszli na cmentarz, odnaleźli jakiś grób i tam zaświecili świeczkę i pomodlili się nad grobem. Uczyliśmy tak z mężem obydwoje i stojąc nad tym grobem takim bardzo zaniedbanym, zapuszczonym, 10 lat starszym od naszego dziecka, przeżyliśmy tak jakby pogrzeb naszego dziecka. Wtedy przyszły ponownie łzy, rozpacz i o dziwo, z czego ja byłam bardzo do dzisiejszego dnia zaskoczona, bardziej mnie ciągnie teraz na grób tego dzieciątka niż na grób mojej mamusi, która nie żyje już powiedzmy 9 lat. Jest to ten sam cmentarz, a z przyjemnością idziemy, z przyjemnością w cudzysłowie idziemy z mężem na grób tego dzieciątka, gdzie świecimy, kupujemy kwiatki i jak gdyby opiekujemy się tym grobem. I jest to naprawdę ogromna ulga, wewnętrzna potrzeba chyba nas obydwojga. I taka, ja nie wiem, czy nawet nie powstała u mnie przynajmniej wewnętrzna radość z tego powodu. I tym się chciałam podzielić. Jednakowoż proszę też o odpowiedź na te pierwsze moje dwa pytania.
Dziękujemy bardzo, pani Anno.
Dziękuję.
Pani Aniu, dziękujemy za ten telefon. Spotkała pani bardzo mądrego księdza, który świetnie pani poradził i podpowiedział, jak poradzić sobie właśnie jednak z tym bólem, który w sercu jest noszony po utracie dziecka. No właśnie to, co robimy, budujemy te groby dzieci utraconych, to również po to, żeby rodzice mieli miejsce, tak jak chociażby właśnie Krzysztof i Anita, nie mając grobu swojego własnego dziecka, gdzie mogą przyjść, pomodlić się, zapalić znicz, przynieść kwiaty, często jakieś aniołki, misie są przynoszone na te groby. Jest to miejsce zadumy. Myślę, że nieraz jest to miejsce też pewnie takiej trochę kłótni z Panem Bogiem, dlaczego nas to spotkało, ale myślę, że miejsce takie jest bardzo potrzebne rodzicom, żeby po prostu mogło przynieść też pokój serca. Dlatego takie groby budujemy i fajnie, że państwo też taki grób swego dziecka dziecka, tak powiem w cudzysłowie, odnaleźli. Jeśli wam przynosi ulgę taka modlitwa i troszczycie się o ten grób, to bardzo ważne i polecam i radziłbym, żeby tak robić. Natomiast te groby, które w wielu miastach powstały, chociażby podczas tej audycji dostaliśmy wiadomość od księdza Tomasza ze Szczecina, którego serdecznie pozdrawiamy, kancelarczyka. Ksiądz Tomek pisze, że wczoraj, chociażby w Dzień Dziecka, również rozpoczęła się budowa, czy rozpocznie się budowa grobu właśnie dzieci utraconych w Stargardzie Szczecińskim. To też dobra informacja. Księdza Tomasza i całe Bractwo Małych Stópek pozdrawiamy serdecznie. Ale do czego zmierzam? Do tego, że taki grób, który stoi na niejednym cmentarzu i trzeba je stwarzać, on po pierwsze jest grobem właściwym, gdzie dwa razy w roku, jak powiedziałem, chowamy dzieci, które zmarły przed narodzeniem, a których ciała zostały nieodebrane ze szpitala, czy zostawione świadomie, żeby były tu pochowane. Takie miejsce jest także pomnikiem. To jest pomnik, czyli miejsce modlitwy dla rodziców, którzy dużo wcześniej utracili dziecko, nie wiedzą, co się z nim stało właśnie. Więc tu też mogą przyjść, zapalić znicz, czy się pomodlić, bo to jest właśnie no, grób też ich dziecka, którego jakby no, nie mieli fizycznie możliwości pochować nawet według prawa, jak mówimy. A po trzecie, to też taki grób, które są okazałe z reguły, jak przeglądam groby dzieci utraconych z różnych miast. To są to zawsze piękne groby, wysokie groby, żeby zwracały też na siebie uwagę i pokazywały tym, którzy gdzieś tam w sercu trochę wątpią, czy człowiekiem jest się od poczęcia, czy może trochę później, to żeby one dawały do myślenia i pokazywały, że skoro jest grób, skoro była ceremonia, skoro był pogrzeb, skoro są kwiaty, skoro są świeczki, to znaczy, że być może naprawdę mamy do czynienia z człowiekiem, więc jest to miejsce takie też no, katechezy dla tych, którzy do końca nie są przekonani, że człowiekiem jest się od poczęcia. Natomiast kończąc tylko, to jest ta jedna rzecz. Bardzo fajnie, że macie takie miejsce, pani Aniu, i dbajcie o ten grób i tam palcie znicze. Natomiast pani pyta też o wypominki. Ja zrozumiałem, że chodzi o 8-miesięczne dziecko, które zmarło. Czyli po prostu już narodzone, które zmarło.
Pani pyta i o takie dzieci, i o te...
Więc czy zarówno jest to dziecko nieochrzczone, zmarłe przed narodzinami, czy jest to dziecko ochrzczone, zmarłe po narodzinach? No oczywiście, jak powiedziałem, modlimy się przez ich wstawiennictwo, bo jeżeli tym bardziej dziecko 8-miesięczne przyjęło chrzest święty, który gładzi nawet grzech pierworodny, a dziecko 2-letnie, nie wiem, 5-letnie, mówimy w kodeksie prawa kanonicznego, że takie dziecko, no, które doszło do pełni używania rozumu, ma około 7, nieraz może trochę więcej, 8 lat, a więc takie dziecko żadnych grzechów uczynkowych nie ma. Czy zamawiać wypominki za takie dziecko? Modlitwa na pewno nie zaszkodzi. Ja pewnie bym nie zamawiał, bo ufam, że to dziecko rzeczywiście jest zbawione. Tym bardziej, że było chrzczone, a grzechów żadnych uczynkowych nie miało. Więc na pewno patrzy w oblicze Pana Boga i ono już tam z nim tej wiecznej szczęśliwości przebywa. Więc ja pewnie osobiście bym wypominek nie zamawiał za dziecko 8-miesięczne, 2-letnie, 3-letnie. Ale też mówię to jako ksiądz, że modlitwa naprawdę nikomu nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie. Więc jeśli macie Państwo taką potrzebę, taką też modlitwę zamówić można. A w przypadku dziecka oczywiście zmarłego przed narodzinami nieochrzczonego, powierzamy je miłosierdziu Pana Boga, mając nadzieję graniczącą z pewnością, że Pan Bóg to dziecko zbawi i przygarnie do siebie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze
dziewica. Teraz i zawsze.
Dzwoni Mirosława z okolic Wolsztyna. Ja co prawda jestem mamą szczęśliwą, ósemki już dorosłych dzieci, już mam wnuki, ale taką tragedię przeżyła niedawno moja córka Agnieszka i jej mąż Mateusz. Pierwsze dziecko było nienarodzone. Na pierwszej wizycie było dobrze. Córka mi, ja nie czuję, mamo, żebym była w stanie błogosławiony. Poszła na drugą wizytę. Pani doktor mówi, że płodów umarły. No niestety wywołali, męczyli ją tam cały dzień, jeszcze coś. No i nie ma dzieciątka. Za niedługo córka była w stanie błogosławionym. Dochodziła do końca, ale coś twierdzili, że będzie dziecko chore na serduszko, coś. Urodziło się, co prawda, urodziło się w Poznaniu. I było, jeździło przez miesiąc czasu, przez półtora miesiąca od szpitala do szpitala. No i operacja na serduszko miała być. Oczywiście, aby miała ponadrodne dziecko, ale przywieźli z jednego szpitala do drugiego. Od razu córka mówi, dzwoniła później, że reanimują dziecko. No niestety dziecko zmarło. Była to straszna tragedia dla nich. To dziecko zmarło w listopadzie, dokładnie 10 listopada. No i teraz tak, bym chciała się zapytać, bo modlę się codziennie za córkę moją, za zięcia. A jeszcze dowiedziałam się kiedyś właśnie w Radiu Maryja, że w Poznaniu jest taki pomnik upamiętniający takie dzieci nienarodzone. I tak pomalutku, takimi małymi kroczkami chciałabym tak dążyć do tego, żeby córkę kiedyś zięciem namówić, żebyśmy pojechali tam właśnie i te dzieciątko nienarodzone, które, bo te, które się narodziło tutaj, to jest pochowane, ma pomniczek, wszystko. No i teraz modlę się, codziennie się modlę, żeby moja córka jeszcze była kiedyś w stanie błogosławione, żeby mogli mieć dzieci, bo mama...
Gdzieś nam zaniknął pani głos. Pani Mirosławo, dziękujemy bardzo. No przykro, że tak w pół zdania może poprosimy
tak,
słowo.
Natomiast no rzeczywiście trudne doświadczenia pani dzieci spotkały. Natomiast no trzeba dzieci miłosierdziu Bożemu polecać. Jedno dziecko pochowaliście, jak pochowali jak rodzice, jak pani powiedziała. Natomiast pani wspomniała, jeśli dobrze zapamiętałem, pani Mirosława jest z Olsztyna, z okolic Olsztyna, tak?
Wolsztyna.
A, Wolsztyna, czyli to Poznań jednak. To na pewno też jest właśnie taki grób, jak pani mówiła. Warto, to co powiedział nawet dzisiaj Krzysztof, że warto po prostu taki grób, czy taki pomnik dzieci utraconych uczynić grobem swojego dziecka i tam można się modlić, Panu Bogu to dzieciątko powierzyć.
Pani Anito?
Ja powiem też z własnego doświadczenia, że właśnie postawienie takiej kropki i zakończenie pewnego etapu jakiegoś właśnie życia, czyli tutaj w tym przypadku pogrzebanie dziecka, nawet symboliczne, to daje taki pokój ducha, tak? Pokój w sercu. I chyba to o to chodzi, tak? Żebyśmy żyli wspomnieniami, ale nie mieli żadnego poczucia winy czy strachu, tak?
No my z żoną teraz zachodzimy właśnie w Łomży do tego pomnika, jak jesteśmy w pobliżu, podchodzimy, modlimy się, wspominamy nawet to nasze dziecko, tak? Te nasze marzenia, które mieliśmy z nim związane, ale z takim spokojem, naprawdę z takim pokojem serca.
Ono żyje w sercu naszym, ale wiemy, że go nie ma tutaj, tak?
Bo państwo też przygotowywaliście się już do przyjścia tego dziecka na,
tak,
no
tak,
na świat.
22 tydzień, także to już było tak dosyć zaawansowane.
Kołyska, pokoik, marzenia.
Nie, może kołyska nie, ale jakieś tam ubranka zbieraliśmy rzeczy, tak, i jakieś marzenia też były, tak, w stosunku do dziecka.
A spełniamy teraz nasze pozostałe troje dzieci, także dzięki Bogu.
Błogosławione, Tyś dał, Tyś wziął. I cóż przed Tobą jest, i cóż jest człowiek, Tyś dał, Tyś wziął. Jako się Tobie Tyś dał, Tyś wziął.
Radio Maria, rozmowy niedokończone. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Barbara z Kujawsko-Pomorskiego.
Prosimy.
O, moment, radio wyłączyło.
O, właśnie.
Już, już. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam do audycji o dzieciach nienarodzonych. Jestem matką, która poroniła trzecie dziecko, to znaczy dwoje się urodziło, trzecie poroniłam w bardzo wczesnym okresie. Była to niedorozwinięta ciąża. Też nie wiedziałam, że byłam w ciąży. I co zrobiłam po 30 latach, bo dziś miałoby skończone 30 lat, przeszło. Ksiądz egzorcysta, bardzo polski, pracujący na Ukrainie, poradził mi, bo też mnie to dręczyło, poradził mi, żebym ochrzciła to dziecko. I będąc na pielgrzymce, w miejscu objawień, poprosiłam księdza będącego z nami w grupie, aby odprawił mszę świętą za to dziecko i nadał imię Maria lub Jan, ponieważ nie wiem, czy to była dziewczynka, czy to był chłopiec. I powiem tak, uspokoiłam się, wyciszyłam się i było mi to potrzebne. Więc rodzicom, jeśli tutaj ksiądz biorący udział w audycji nie zaprzeczy, to proponuję też taką formę dla jakiejś pogody własnego nawet ducha. To może tyle. I współczuję wszystkim matkom i to, co się przeżywa po utracie takiego dziecka, to nawet gdyby nie chciały, to potem jest straszny ból, którego chyba nikt nie zrozumie, kto nie przeżyje.
Bardzo dziękuję, pani Barbaro.
Bóg zapłać za rozmowę.
Szczęść Boże. Księże Jacku.
Dziękujemy pani Basiu za telefon. Kolejny, który właśnie świadczy o tym, że rzeczywiście utrata dziecka jest bardzo smutnym, trudnym wydarzeniem dla rodziców, bolesnym. Tym bardziej, kiedy ono jeszcze nie zostało właśnie pogrzebane, pochowane gdzieś w sercu, jest ta świadomość, że coś jest niedopełnione. Ja pewnie musiałbym panią troszeczkę dokładniej dopytać, jak ten chrzest wyglądał, bo widzi pani sakramenty święte, chrzest święty jest tylko dla osób żywych. Ochrzcić można tylko żywe dziecko. Ja często w swojej pracy też spotykam się z rodzicami, którzy nawet trochę mnie atakują, mówiąc, dlaczego nie pozwalam. Znajdują gdzieś jakieś modlitewniki, w których no niestety imprymatur nie ma żadnej władzy kościelnej, które mówią o tym, żeby właśnie kropić wodą święconą, jakieś formuły wypowiadać na różne strony. Ja abstrahuję teraz od pani przypadku. Ja mówię tylko o tym, co spotykam w swojej pracy i zawsze wtedy rodzicom staram się tłumaczyć, że no jedyna rzecz, jaką możemy zrobić, to polecać to dziecko Bożemu Miłosierdziu, bo sakramenty są tylko dla osób żywych. Ochrzcić możemy tylko żywe dziecko. Możemy mówić o chrzcie pragnienia, o chrzcie z krwi, z wody, czyli z wody ten, który my mamy, czyli jako osoby żywe zostaliśmy ochrzczeni jako dzieci. Możemy mówić o chrzcie z krwi, czyli męczennicy, którzy zginęli za wiarę w Chrystusa. I mówimy o chrzcie pragnienia, gdzie przypuszczamy, że gdyby dziecko urodziło się żywe, rodzice by to dziecko ochrzcili, przynieśli do Pana Boga. Natomiast ja chciałbym dopytać, gdyby mi się udało po prostu panią, jak wyglądał taki chrzest, bo nie wiem, jeżeli tylko była to msza święta, jeżeli ksiądz, no powiedzmy, tylko imię dziecka wymówił, no dobrze, jak najbardziej, modlitwa nikomu, jak powiedziałem, nie zaszkodzi, jest bardzo nam wszystkim potrzebna. Natomiast nie bardzo mogę sobie wyobrazić ten chrzest, jak on po prostu wyglądał, więc co pod tym słowem się kryje w tym konkretnym przypadku, no musiałbym troszeczkę dokładnie się dowiedzieć. Natomiast no jeszcze raz tylko przypominam wszystkim rodzicom, że ochrzcić możemy tylko żywe dziecko, tylko żywego po prostu człowieka. On jest dysponowany, żeby chrzest przyjąć. Natomiast nie ma możliwości chrzcić osobę martwą, czy po prostu ochrzcić no, dziecko, które umiera pod sercem matki.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłonię się Regina. Właśnie pozdrawiam wszystkich w studio i słuchaczy.
Dziękujemy.
Ja właśnie mam taką sprawę, która mnie nurtowała, od razu po poronieniu. Ponoć mojej znajomej właśnie wywołano poronienie w 12 tygodniu ciąży. I przeżywam to bardzo, ale rodzicom nic o tym nie mówiłam, nawet dziadkom, że właśnie słyszałam o tych pogrzebach nawet takich dzieci nienarodzonych. Czy to jest możliwe, jakiś taki pogrzeb? Nie wiem, wiem, że to są szczątki pewnie. I to jest takie trudne, ale słyszałam w radio wcześniej też, że chyba są nie tylko te groby dzieci, ale poronionych, ale również nie wiem, czy właśnie chciałam zapytać, czy rodzice mogli też dla takiego, no nie wiem, spokoju sumienia, ulgi w cierpieniu, o coś takiego zapytać, czy to jest możliwe, żeby ze szpitala wziąć takie dziecko, no właśnie, jakieś, no w jakim stanie było to dziecko. I tu jeszcze mnie nurtuje, bardzo przeżywałam ten problem, kiedy o tym usłyszałam, że to jest trudne i okropne, co powiem, ale ponoć to jest prawda, że takie ciałka, poszarpane dzieci to są wykorzystywane do kosmetyków, mydełka i tak dalej, na kremy dla kobiet, wiadomo, za bardzo dbających o to swoje ciało ziemskie. I to właśnie goście mogą mi ten temat powiedzieć. Serdecznie dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, szczęść Boże.
Pani Reniu, dziękujemy za ten telefon. Dwie kwestie. Tej drugiej nie chciałbym teraz rozwijać, bo temat nasz dotyczy bardzo delikatnej sprawy, jaką jest utrata dziecka. Jak w telefonach słyszeliśmy, nasi radiosłuchacze bardzo to przeżywają. To, co pani mówi, jest prawdą, ale to jest zupełnie inna rzecz. O zupełnie inne sprawy chodzi. W jednym zdaniu na to na pewno pani nie odpowiem. I to na inne audycje po prostu zostawiam, bo tego tematu zupełnie nie chcę ruszać i teraz mieszać z tą naszą audycją, która dotyczy bardzo bolesnego tematu. Tematu dla rodziców, którzy utracili dziecko. Ja tylko powtórzę, bo w czasie naszej audycji już odpowiedź na to pierwsze pani pytanie padła. Jak powiedziałem, istnieje możliwość odebrania dziecka ze szpitala, niezależnie od czasu trwania ciąży, od momentu, w którym nastąpiło poronienie. Rodzice mogą zawsze zabrać, trzeba tylko porozmawiać z personelem medycznym, powiedzieć, że chcę zabrać, chcemy pochować. Jeżeli nawet nie ma płci dziecka, to jest możliwość, jak powiedziałem wcześniej, ustalenia w konkretnym laboratorium właśnie genetycznym. Lekarze wiedzą, gdzie to jest, patomorfolodzy wiedzą, gdzie się mieści taki najbliższy ośrodek, na pewno odeślą. I wtedy z tym badaniem wracamy, jak powiedziałem, na oddział, dostajemy akt urodzenia martwego dziecka, zaznaczona płeć tego dziecka, zgłaszamy się do Urzędu Stanu Cywilnego, dostajemy akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. I wtedy z tym również zgłaszamy się do proboszcza, a więc wtedy jest i pełny pogrzeb katolicki, i jest zasiłek, jest akt urodzenia przede wszystkim, jest też urlop dla mamy. Czyli niezależnie od czasu, w jakim rodzice tracą dziecko, powtarzam, zawsze można je pochować, można o to personel medyczny poprosić, jeśli oczywiście jest ciało dzieciątka, czy są tkanki dziecka. Bo czasem powiedzieliby nam doktorzy, ginekolodzy, patolodzy, że czasem jest puste jajo płodowe. Tak, rzeczywiście tak nieraz też się zdarza. Więc no powiem, po prostu łożyska, że tak powiem, nie chowamy, tak? Po prostu czekamy na badanie lekarskie, żeby było tam ciało dziecka czy tkanki dziecka. To tak najkrócej jak mogę, bo pewnie czas nam będzie się powoli kończył.
Skończył się, ale możemy podsumować też temat. Bardzo bym prosił, żeby też takie słowo skierować do naszych słuchaczy. No niestety rozmowy niedokończone, ale myślę, że one też wiele rzucają światła, jakiejś pomocy dla tych, którzy cierpią, szczególnie dla rodziców, dla matki, która też nosi dziecko, jest jej ono najbliższe.
No, w naszym przypadku to, tak jak powiedzieliśmy, to wydarzenia bardzo, bardzo nas zbliżyły do Pana Boga przede wszystkim. Też jesteśmy zaangażowani w obronę życia od tego momentu. Bardzo, bardzo, no, zawsze kochaliśmy życie, tak? Ale tym bardziej teraz walczymy o to życie. W kontekście rozmów, które są prowadzone w naszym kraju, na przykład na temat obrony życia, to te przeżycia naszych słuchaczy, jak i nasze, pokazują, jak bardzo jest to człowiek, jak bardzo to dziecko jest człowiekiem, a nie jakimiś tkankami, nie zarodkiem czy embrionem, tak? Jest to człowiek, na który rodzice czekają, nie tylko rodzice zresztą, tak?
Na pewno nawet to świadectwo, przecież kobieta płacze po 30 lat temu zdarzyło się poronienie,
to wydarzenie, prawda? Nie zaciera się w pamięci. ono, tak jak u nas, zmieniła się perspektywa patrzenia na to poprzez naszą wiarę, przede wszystkim poprzez Pana Boga. My inaczej patrzymy na te wydarzenia, ale to nigdy się nie zatrze. Ja jestem przekonany, że nie zatrze się to do końca mojego życia, tak? Zawsze będzie to wspomnienie, które będę nosił w sercu.
Pan Krzysztof, Pani Anito?
Się też nasuwa taki wniosek, że po zakończeniu żałoby ważne jest postanowienie właśnie tej kropki, tego zakończenie tego etapu, tak? Czyli tutaj po tych telefonach też słyszałam, że że kobiety dzwonią i właśnie mówią, że nie pochowali, nie nadali imienia, że jest to jednak bardzo ważne, tak? Gdzieś zakończenie tego etapu, czy to będzie symboliczna świeczka, czy symboliczny pogrzeb, ale jednak jest to ważne, żeby zakończyć ten etap, tak? I przejść w nowy.
Dziękuję. Pani psycholog, pani Monika.
Chcę powiedzieć, że rzeczywiście ważne są symbole. Jeżeli trudno nam taki symbol znaleźć, to poszukajmy pomocy, czy to profesjonalnej, czy specjalisty, psychoterapeuty, czy zaprzyjaźnionego księdza, który pomoże nam ten symbol ustawić i rzeczywiście postawić tę kropkę. Żałobę można przeżyć, nawet po wielu latach. Warto. Wtedy jesteśmy zdrowsi, szczęśliwsi. Możemy przekazywać dalej życie, a nie zatrzymywać się. To tak.
Dziękuję bardzo. I ksiądz Jacek.
Więc temat, jaki poruszyliśmy, jak ojciec mówi, niedokończony i pewnie moglibyśmy jeszcze wiele takich telefonów odebrać.
Natomiast nasi słuchacze telefonują dalej.
Ciągle telefonują, tak. My ich serdecznie pozdrawiamy. No, szkoda, że nie uda nam się już usłyszeć i porozmawiać na antenie. Natomiast ja przede wszystkim wszystkim rodzicom, którzy nas słuchają, a którzy doświadczyli tej trudnej sprawy, bardzo dziękuję, bo każdy taki telefon, no właśnie dla mnie chociażby księdza, ale myślę, że dla każdego radiosłuchacza, pokazuje, że mamy zawsze do czynienia z dzieckiem, niezależnie od momentu, kiedy ono odchodzi, przed narodzinami, czy po narodzinach, niezależnie jak było małe, to zawsze jest to po prostu dziecko, jest to człowiek i za takie świadectwo wszystkim radiosłuchaczom, wszystkim rodzicom dziękuję. Po drugie, chciałbym też, bo to tak trudno w jednym zdaniu, ale też uspokoić jakby wszystkich rodziców, którzy utracili dziecko, niezależnie czy to było rok temu, 5 lat, czy 30, może więcej, jak słyszeliśmy, to tylko chcę zapewnić, że poronienie to jest no zawsze niechciane utrata dziecka. To jest samoistne. To się dzieje niezależnie od nas. Nie ma tu żadnej winy matki. Więc zwalniałbym ze wszystkich wrzutów sumienia wszystkie mamy, które gdzieś tam, no może po głowie coś im chodzi, się obwiniają ciągle jeszcze. Więc z tego zwalniam, tak? To nie jest wina żadnej kobiety, że dziecko w sposób naturalny obumarło. Tak po prostu się czasem dzieje. No niestety, nie znamy wytłumaczenia. Po drugie, chciałbym zwolnić z wrzutów sumienia, czy z jakiegoś zakłopotania wszystkich rodziców, którym no nie udało się pochować ciała swojego dziecka, czy nie mieli takiej możliwości. Jak mówiłem, nawet prawo nieraz na to nie pozwalało. Więc żeby też jakoś w sobie no, tego bólu nie nosić. Natomiast chciałbym, żeby ci rodzice pamiętali, że przede wszystkim Kościół mówi o nadziei i zbawienie dla tych dzieci graniczącej z pewnością i poleca je Bożemu miłosierdziu, a więc te dzieci przede wszystkim żyją. Patrzą w oblicze Pana Boga. Pan Bóg ze zbawieniem ich sobie na pewno poradzi. Bądźmy o to spokojni. Natomiast jeśli chodzi o modlitwę, to właśnie radziłbym, tak jak mówił biskup Stanisław, modlić się przez ich wstawiennictwo, bo one patrzą w oblicze Pana Boga i rodzicom, rodzeństwu żyjącemu wypraszają potrzebne łaski. Na pewno wszyscy rodzice je spotkają. A jeśli miałbym powiedzieć trzecie zdanie, to do wszystkich, którzy towarzyszą rodzicom, którzy utracili dziecka, być może boją się towarzyszyć, bo często jesteśmy bezradni. Jak mówiliśmy, nie wiemy, co powiedzieć. Odważnie, to co mówili rodzice obecni tu z nami, Anita i Krzysztof, trzeba po prostu być, normalnie być, nic nie mówić, tylko po prostu potrzymać za rękę, przytulić, wysłuchać, starać się zrozumieć, też jak mówiła pani Monika. To jest chyba wszystko, co możemy uczynić najlepsze. I jeśli nie mamy wytłumaczenia, bo go nie znajdziemy, to też recepty i wytłumaczenia argumentów na siłę nie trzeba szukać po prostu. Lepiej po prostu być, nic nie mówić, ale być. To nasze towarzyszenie jest bardzo ważne, a jeśli mogę w tym miejscu, to wszystkim szczególnie w mojej diecezji, ale chodzi mi o wszystkich, którzy angażują się w taką pomoc rodzicom, którzy pomogli nam w Łomży. Chodzi mi o lekarzy, o prezydentów, burmistrzów miast czy radnych naszych miast, ale także po prostu wszystkich, którzy no też wsparli nas ofiarą, bo budowaliśmy te groby po prostu za ofiary wiernych. Więc wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że możemy w jakiś sposób rodzicom pomóc, składam serdeczne Bóg zapłać w tym miejscu. My często naprawdę nie wiemy, co powiedzieć, ale jeśli w naszych diecezjach, w naszych miastach zaangażujemy się w budowę takich grobów, w uporządkowanie szpitali, czy po prostu przyjęcie specjalnych uchwał, to myślę, że w ten sposób no właśnie pokazujemy rodzicom. Nie wiemy, jak was pocieszyć. Nie wiemy, dlaczego was to spotkało, dlaczego to się stało, ale robimy przynajmniej tyle, żeby ulżyć wam przynajmniej w cierpieniu. Budujemy te groby, żebyście mieli miejsce modlitwy po prostu za swoje dzieci, czy wprowadzamy procedury, aby was większą troską otoczyć. I właśnie takiego pokoju serca i pewności, że dzieci żyją, że dzieci patrzą w oblicze Pana Boga. Wszystkim, którzy borykają się z tym trudnym problemem, całym sercem życzę.
Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Naszymi gośćmi byli pani Anita i Krzysztof Narewscy. Dziękujemy wam.
Dziękujemy.
Kogo się chcecie pozdrowić?
Pozdrawiamy nasze dzieci, przede wszystkim mamę. Nasze
oni rodzinę. Mają całą rzeszę ojcze przyjaciół w Łomży i w kościele domowym, więc pewnie całą wspólnotę kościoła domowego pozdrawiają.
Też wspólnota domowego kościoła.
Żeby wam ktoś później nie wyrzucał, mogliście.
A wiemy, że słuchają, bo tu sygnalizują ciągle.
Dziękuję. Pani Moniko?
Na pewno mojego męża i dwójkę synów, którzy pewnie już dawno śpią. No też mojego kochanego księdza Tomka i księdza Pawła Nocko, którzy mnie wspierają też w pracy psychoterapeutycznej.
Pani Monika Wandołowska, dziękuję. I ksiądz Jacek?
Ja pozdrawiam no oczywiście rodziców, bo wiem, że mnie słuchają, ale pozdrawiam kolegów po fachu, czyli duszpasterzy rodzin z różnych diecezji, bo się SMS-ami właśnie odezwali, jak i naszych księży, którzy nas słuchają i z delikatnością podchodzą do takich rodziców, ale jako duszpasterz rodzin po prostu pozdrawiam wszystkie małżeństwa i rodziny, szczególnie mojej diecezji.
Bóg zapłać. To były rozmowy niedokończone, temat towarzyszenie rodzicom po utracie dziecka na skutek poronienia. Bardzo dziękujemy też i Państwu za uwagę, dziękujemy za telefony. Mamy nadzieję, że o sprawa tak, o, jeszcze.
A jeśli tylko, ojcze, dodam, jeśli są jakieś pytania, jeśli Państwo mają, to na stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Łomżyńskiej można znaleźć telefon, można znaleźć miejsce, gdzie mail, można napisać z wiadomością. Postaramy się rodzicom jakoś pomóc, przynajmniej odpowiedzieć na pytanie, które zadadzą.
Bardzo dziękujemy. Wyciągajmy do siebie rękę. Róbmy ten krok do przodu. Możemy to uczynić. Bóg zapłaci.